Cześć, witam Cię w Fitmaker Show. W podcaście będzie obowiązywało kilka bardzo prostych reguł. Zasada numer jeden. Podcast zawsze będzie w formie raw. To znaczy, nie będziemy ani filtrować, ani edytować, ani zmieniać, ani wycinać wypowiedzi moich gości. Zasada numer dwa. Goście, którzy będą zapraszani do tego programu, zawsze będą mieli do powiedzenia coś ciekawego, coś kontrowersyjnego, coś mądrego. Nie zawsze na temat dietetyczny. Mam nadzieję, że będzie tu sporo gości ze strefy lifestyle'u, życia, nauki, książki, bądź zupełnie innych dziedzin, na temat których do tej pory wiemy bardzo mało i mam nadzieję, że w trakcie tych wszystkich rozmów dowiemy się dużo, dużo więcej. Zasada numer 3. Nikt z zewnątrz nie będzie dyktował nam warunków nagrywania, a to znaczy, że żaden sponsor, który będzie brał udział w tym, aby ten podcast powstawał, nie będzie narzucał tego, jacy goście powinni się tu pojawić, nie będzie narzucał tego, w jakiej formie podcast będzie prowadzony, ani na jakie tematy będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że te trzy proste reguły sprawią Wam tak dużo frajdy, jak dużo frajdy czerpię ja w trakcie nagrywania rozmów z moimi gośćmi. Ten odcinek podcastu powstaje przy pomocy dwóch firm. Firma numer jeden to sklep testosteron.pl, jeden z najlepszych sklepów internetowych, jeżeli chodzi o suplementację. W jego asortymencie znajdziecie takie rzeczy jak adaptogeny i to adaptogeny, które są zdecydowanie najwyższej klasy, ponieważ znajdziemy tam największe stężenie substancji aktywnych, jak w przypadku na przykład ashwagandy, różeńca górskiego, bakopy czy gotukoli. To, co najważniejsze, sklep testosteron.pl może pochwalić się największą ilością certyfikatów w kontekście składów swoich własnych autorskich produktów. Tak więc jeżeli szukacie suplementów naprawdę z najwyższego poziomu, spokojnie możecie się tam zgłosić. Dodatkowo na hasło Marek dostaniecie 8% rabatu na całe zakupy dostępne w Waszym koszyku. Firma numer dwa, a raczej mógłbym śmiało powiedzieć projekt, ponieważ drugim sponsorem podcastu jest projekt Alfa, którego założycielami jest Rafał Mazur, znany wszystkim doskonale jako zenjaskiniowca.pl oraz jego wspaniała małżonka Marta Mazur, która jako jeden z niewielu lekarzy w Polsce zajmuje się problemami androgennymi mężczyzn, szczególnie jeżeli chodzi o kontekst niedoboru testosteronu oraz prowadzenia terapii TRT, czyli Testosteron Replacement Therapy, terapii, na której znajdują się m.in. takie gwiazdy jak chociażby Mel Gibson czy znany wszystkim podcaster Joe Rogan. Zatem, jeżeli podejrzewasz u siebie problemy z testosteronem lub niedobór testosteronu, warto zgłosić się do pani dr Marty, wypełnić odpowiedni kwestionariusz na stronie projektalfa.pl i zgłosić się do specjalisty, który prawdopodobnie rozwiąże wiele Twoich problemów związanych z niskim libido, złym samopoczuciem, zmęczeniem, brakiem mocy bądź brakiem motywacji. Zatem, jeżeli chcecie kosmiczne połączenie, to polecam połączenie zeniaskiniowca.pl oraz Marty Mazur pod nazwą projektalfa.pl. Trzy, dwa, jeden. Filip Sadowski, medialna twarz, Pitbull TV in the house. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Cześć, cześć.
Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby ze mną porozmawiać. Tym bardziej w tym gorącym okresie dla polskich sportów walki i od razu zacznę od najbardziej trywialnego pytania, które muszę zadać, bo my nagrywamy nasz podcast 24 września, czyli praktycznie dwie doby przed możliwością zdobycia mistrzowskiego pasa wagi półciężkiej UFC przez Polaka, więc Błachowicz czy Reyes?
No całym sercem za Błachowiczem. Akurat tu jest taka ciekawa sytuacja, że Dominik Reyes też nie jest mi do końca obcy. Bardzo dobrze się znam z jego bratem, Aleksem Reyesem. Mieszkałem z nim w jednym domu przez chwilę, żeby było śmieszniej, będąc w Stanach. Ale no Dominik nie jest jakby, poza tym, że znam jego brata i że gdzieś tam mamy kilku wspólnych znajomych, to nie jest mi jakimś tam bliskim gościem. A z Jankiem znam się troszkę lepiej. No i przede wszystkim Janek jest pierwszym Polakiem w historii sportów walki, czy tam MMA w Polsce, który zaszedł tak wysoko, tak? Jeszcze parę lat temu wielkim sukcesem dla Polaków było dostać się do UFC. Kolejnym stopniem, że tak powiem, było wygrać tam walkę. A teraz mamy gościa, który się bije o pas. Wiadomo, że była Aśka Jędrzejczyk, która już zdobyła pas i broniła go wielokrotnie, ale ja też mimo wszystko, jakby nie ujmując nic kobietom, uważam, że po prostu szczerze w męskich kategoriach w sportach walki jest większa konkurencja, jest więcej tych zawodników, droga do pasa jest dużo trudniejsza, także ja całym sercem za Jankiem, no i sam zarwę na pewno nockę, co mi się często nie zdarza, ale teraz na tą walkę myślę, że trzeba i żeby tam mu pokibicować i zobaczyć też, jak to pójdzie, ale no myślę, że Janek ma duże szanse, żeby wreszcie pas zawisł po prostu na polskich biodrach.
Ja przed rozmową z tobą obserwowałem sobie statsy na UFC, bo korzystam z tej apki UFC, żeby sobie podglądać tych zawodników z pasji i z tego, żeby mieć o czym rozmawiać z takimi osobami jak ty, które w sportach walki siedzą od podszewki. I to, co mi się spodobało, to było, że realnie Dominik Reyes jest określany wśród tam w tych stacjach UFC jako striker, natomiast Błachowicz jako zawodnik BJJ, tak?
I teraz, tak, no stamtąd się wzięli z tych dyscyplin.
Natomiast wiesz, zabawne jest to, że jak popatrzymy sobie na statystyki ostatnich walk, no to jakby Janek bardziej był strikerem, jak zawodnikiem parteru, nie?
Jasne, to tak samo, to takich przykładów jest mnóstwo, też na przykład Joel Romero, tak? On jest zapaśnikiem, ale no ma taki granat w ręce, w nocy, w kolanie i wszędzie, gdzie się da, że jest zapaśnikiem i wiadomo, podejrzewam, że większość swojej kategorii potrafi wywrócić na plecy, ale taką samą, myślę, procentowo ilość ludzi potrafi uśpić ciosem czy tam kolanem, nie? Także teraz już troszkę się to zmieniło, że jest grappler kontra striker. Kiedyś to rzeczywiście, jak były pierwsze UFC, czy tam nawet pierwsze jakieś tam konfrontacje, gdzie ludzie reprezentowali dany styl, to myślę, że można było jakby mocno się tym sugerować, ale teraz każdy już jest na tyle wszechstronny, że czarne pasy jiu-jitsu wchodzą do klatek i nokautują zawodników, a kickbokserzy, tak jak na przykład Łukasz Rajewski, mój przyjaciel, kickbokser, który, kurczę, poddaje ludzi na walkach, tak? Poddaje czy to skrętówkami, czy to duszeniami, a no jest, kurczę, 20-krotnym mistrzem Polski w kickboksingu, nie? Także to już troszkę za nami już ten podział na dyscypliny, także tak powiem bezpośrednio, nie?
No to pierwsze UFC, no to wiadomo, że tutaj bezwzględnie rodzina Gracie i Brazyliana pokazało jakby dlaczego bycie mniejszym i teoretycznie słabszym fizycznie niekoniecznie wiele znaczy w klatce, tak?
No, tak, dodatkowo też cała walka z pleców, tak? Większość ludzi, jak się ich położy na plecach, no to wygląda to, jakbyśmy położyli żółwia na skorupie. I nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Jeżeli właśnie brazylijski jiu-jitsu pokazuje, że leżąc na plecach wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji. Oczywiście grawitacja jest przeciwko nam, oczywiście możemy przyjmować jakieś tam ciosy, ale jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać, że tak powiem, jakieś tam bezpieczeństwo, no to sam dobrze wiesz, też trenujesz, wiesz, że z pleców można być bardzo niebezpiecznym, nie?
Do samej Brazyliany na pewno będę chciał wrócić i myślę, że to będzie trochę motto przewodnie naszej dzisiejszej rozmowy, bo nieprzypadkowo chciałem z tobą nagrać pierwszy jakby podcast typowo fajterski, bo dla mnie Brazyliana jest czymś niesamowitym, jeżeli chodzi o sztuki walki, a miałem okazję trenować, no śmiało mogę powiedzieć, że praktycznie wszystko. Natomiast i pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego UFC, do Janka i oczywiście no, w związku z tym, że jesteś klubowym kolegą Gamera, no to nie odpuszczę sobie nie wyciągnąć z ciebie jak najwięcej informacji w tym temacie, które możesz nam zdradzić, ale jaką masz w ogóle wizję ty jako, wiesz, taki znawca, no bo trudno powiedzieć, że trudno nazwać cię inaczej, jeżeli na tą wizję walki Janka, jak wiesz, jak ty widzisz ją swoimi oczami, czy ty uważasz, że tutaj faktycznie będzie typowo walka stójkowa, czy raczej Janek będzie chciał gdzieś tam zejść sobie do parteru i powalczyć z nim w parterze z Reyesem? Czy podpinasz się pod tym, co wizualizuje sobie Janek, że trzecia runda i ciężki knockout?
Właśnie tak ostatnio miałem taki moment, że zacząłem troszkę się zastanawiać, jak to będzie wyglądało. I tak jak uważam, że Reyes jest zdecydowanie wygodniejszym przeciwnikiem dla Janka niż John Jones na przykład. Tak? Wszyscy bardzo chcieliśmy zobaczyć Johna Jonesa z Jankiem. No niestety na razie tak się wszystko układa, że ta walka pewnie się nie odbędzie. I według mnie właśnie Dominik Reyes jest, wiadomo, nadal jest to walka o pas, nadal jest to mistrzostwo, ale uważam, że jest jakby no, łatwiejszy do rozgryzienia na pewno niż Jones, który jest bardzo nieszablonowy, niestandardowo chodzi, rzuca jakieś ciosy, które, kurczę, co walkę można u niego coś nowego zauważyć. Wydaje mi się, że Janek tak naprawdę jest już też na tą chwilę, już dawno nawet, kompletnym zawodnikiem, że w każdej płaszczyźnie jest w stanie sobie poradzić, ale ja nadal uważam, że jakby jego taką wiodącą płaszczyzną mimo wszystko, mimo też tego backgroundu chwytanego, uważam, że te ciosy i kopnięcia Janka, też to poruszanie się po oktagonie, to będzie klucz do zwycięstwa. I właśnie ja w momencie, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, tego samego dnia, po tam, nie wiem, paru godzinach, po tam jakimś powrocie do domu, zobaczyłem, że Janek sam właśnie sugerował właśnie knockout w trzeciej rundzie, tak? I szczerze mówiąc, tak, ta wizja bardzo mi pasuje do tego, co sam myślę, tak? Czyli pierwsze rundy pewnie jakieś tam odrobinę wolniejsze, a żaden z nich nie jest takim typowym wariatem, który po prostu wbiega w przeciwnika, tylko pewnie myślę, że pierwsze rundy się troszkę powyczuwają, że tak powiem. Może być oczywiście jakiś klincz czy jakieś obalenia, nie mówię, że to jest wykluczone, ale wydaje mi się, że samo rozstrzygnięcie to będzie raczej ciosy, kopnięcia. No ale co, może się zdziwimy, może chłopacy od pierwszej rundy pójdą w obalenia i będą się kulać i może Janek poddał oplatą. Kto wie, nie? Możemy się spodziewać wszystkiego.
Omoplaty w walce mistrzowskiej to chyba jeszcze nie widzieliśmy w UFC, bo no to chyba jedna z tych... To jakbyśmy zobaczyli omoplatę z rąk Jana Błachowicza w walce mistrzowskiej, to generalnie rzuciłbym wszystkim, co mam w telewizor z radości. To byłoby coś, taka kropka nad i legendy Jana Błachowicza.
No, druga sprawa, że no plata nie jest najłatwiejszą pozycją do wykończenia, w sensie do poddania. Jest fajna, żeby otwierać sobie z tego sytuację, żeby iść z tego do sweepów czy do pleców, ale jakby żeby poddać typową platą, to nie jest najłatwiejsza robota. Ale się zdarza, tak? Ja sam widziałem, czy to w MMA, czy to w jiu-jitsu, kilka takich walk, że ludzie to klepali. Teraz wiadomo, my sobie wybiegamy gdzieś tam fantazją, ale jest to możliwe, nie?
Słuchaj, Oleksiejczuk pokazał, że się da, tak? Że się, dobrze mówisz, że Oleksiejczuk wyciągnął omoplatę chyba w pierwszej czy drugiej walce dla UFC.
Tak. No, czyli jest taka możliwość, nie? Jednak mimo wszystko, Janku, bez tych fantazji myślę, że to będzie rzeczywiście druga czy trzecia runda ciosy lub kopnięcia i nawet myślę, że bardziej TKO niż KO. Tak jakoś, nie wiem. Tak mi świerka w główce.
Podcast ujrzy światło dzienne w następny piątek, więc będziemy już po walce. Jestem ciekaw, jak to nasze predykcje się sprawdzą w kontekście tej walki Janka. Jesteśmy całym sercem. Myślę, że cała Polska walcząca dosłownie w kontekście sportu walki po prostu na ten jeden wieczór będzie, wiesz, zjednoczona w kontekście tego, komu kibicują i tego, żeby w końcu mistrzowski pas tak znamienitej organizacji jak UFC przyjechał do Polski i żeby w tej Polsce został wśród mężczyzn, bo tu, tak jak powiedziałeś, no, Aśce nie możemy odmówić kompletnie niczego i jest kompletną zawodniczką w każdej płaszczyźnie, no, szczególnie tej strikerowej. Natomiast no, ta waga półciężka i ta waga, do której Mateusz Gamrot, o czym zaraz będę się z tobą porozmawiać, poszedł, no, to są takie wagi, które no są napakowane naprawdę solidnymi zawodnikami i wymagają olbrzymiej ilości pracy i olbrzymiej ilości walk, żeby faktycznie gdzieś tam skoczyć. Ja osobiście trochę żałuję, że nie zobaczymy tej walki z Jonesem, chociaż no tu faktycznie wtedy raczej mi dałbym dużo mniejsze szanse Jankowi, niżeli w tej walce z Reyesem, bo ten Jones chyba dla każdego oprócz Cormiera jest niewygodnym przeciwnikiem. Natomiast teraz myślę, że to będzie coś genialnego i mocno kibicuję, jak to napisał Roberto Soldicz, kurwa mać New Champ.
oby New Champ. No, tak jak mówisz, Aśce, jakby ja bardzo szanuję jej całą robotę, przede wszystkim jest no, świetnym sportowcem, myślę, że naprawdę wielkie rzesze facetów byłaby w stanie skopać i zbić, tak jak niektóre swoje przeciwniczki. Ale ona też zrobiła świetną robotę taką właśnie, no w sumie marketingową, tak? Ona otworzyła trochę furtek dla Polaków i tak samo i dla kobiet w sporcie i dla Polaków w międzynarodowym sporcie, tak? Tak samo teraz ona bardzo też pomaga właśnie Mateuszowi Gamrotowi przy tych ustaleniach z UFC, też się zaangażowała, też jest tam, on może liczyć na jej wsparcie, ale właśnie kiedyś czytałem jakąś taką statystykę, że tam kobiet łącznie w UFC, teraz strzelam kompletnie cyfrą, w każdym razie skala wielkości była taka, że kobiet w całej organizacji jest, nie wiem, powiedzmy ze 100, a facetów z 500 czy coś takiego, więc samo to już daje do myślenia, że po prostu, zresztą widać nawet na przykładzie Janka, ile lat i ile walk Janek już miał w UFC i dopiero teraz pierwszy raz się bije o pas, nie? Nie miał wcześniej takiej możliwości, a nawet był prawie na wylocie. To też według mnie nadaje wartości tej całej jego historii i właśnie tej jego takiej przyszłej legendy, tak, że wpadł do tego UFC, początki były ciężkie, zaczął się odbudowywać, też były jakieś tam potknięcia w międzyczasie, no ale kilka walk z rzędu dobrze poszło, z dobrymi nazwiskami, pewność siebie zaczęła rosnąć, wszystko zaczęło się spinać i teraz myślę, że mamy naprawdę pierwszy raz w historii polskiego MMA takiego kandydata do pasa, który nie jest jakiś wyciągnięty z kapelusza, tylko ma ogromne szanse, żeby to zdobyć i żeby go też utrzymać, nie?
Mateusz Gamrot, twój głowy kolega, znowu od trywialnych pytań wybacz, ale to są takie rzeczy, które mnie cholernie interesują. Jako wiesz, typowy Janusz MMA, który ogląda każde KSW z piwą i pizzą i mówi, że sam lepiej by pociągnął tą balachę, no czyli to tak muszę zapytać. Tak jak trzeba, dokładnie. Świętuję święto polskiego MMA, tak jak każdy powinien, typowy polski Janusz, z browarem i pizzą. Ale no Mateusz, ja absolutnie nie jestem, nie uważam się za jakiegoś super znawcę MMA i nie chciałbym za takiego uchodzić, nawet nie będę próbował uchodzić, ale ten progres, który on zrobił na przestrzeni walk z Parkiem, a już ta szczególnie ostatnia, która po prostu była rzezią, bo to nie było nic innego, nic po prostu już zwykła rzeź i zwykłe znęcanie się nad słabszym zawodnikiem.
No, egzekucja można powiedzieć, nie?
I myślę, że tym takim akcentem dokładnie pokazał, że on jest level wyżej niż każdy inny zawodnik w tej kategorii w KSW, czy w ogóle w Polsce, tak, żeby zaznaczył, że okej, wszyscy jesteście super, fajnie, natomiast ja jestem tam, ja buduję swoją legendę Mateusza Gamrota, niepokonanego mistrza z Polski. I teraz, jak ty jako klubowy kolega, wiesz, tak na zimno, bardzo obiektywnie oceniasz tą walkę nadchodzącą, jeżeli chodzi o Musajewa, tak? Teraz będzie się szykuje do walki Mustafa. Z Musajewem.
Magomed Mustafajew. No wiesz co, ja mam takie podejście. Generalnie oczywiście wszyscy się mega cieszymy, że Mateusz dosyć szybko się dostał do tego UFC. Że będzie zaraz walka, tutaj też to się wszystko wydarzyło dlatego, że z walki wypadł Renato Moicano, to jest zawodnik z American Top Team, z którym Mateusz trenuje, jak jest właśnie na Florydzie, razem gdzieś tam wielokrotnie sobie pomagali w przygotowaniach, on wypadł, tam w grę wszedł właśnie możliwość walki dla Mateusza, zaangażowała się w to właśnie Aśka Jędrzejczyk, zaangażował się trener Mike Brown, no i Mateusz się zgodził na tą walkę i teraz jakbyśmy rozkładali jakby tą walkę na papierze, tak, na nie wiem, umiejętności, czy tam jakieś, no jakbyśmy rozpisywali tych zawodników, żeby przeanalizować sobie ich styl, ich tam możliwości, to w pełnych przygotowaniach, przy takim jakby w sytuacji idealnej, kiedy wszystko mamy według planu, ja uważam, że to jest super przeciwnik dla Mateusza, tym bardziej na początek w UFC, bo jest oczywiście bardzo solidny, bardzo mocny, jak każdy już na tą chwilę w UFC, ale właśnie no ma jakieś tam dziury, tak? I męczy się, widać w niektórych walkach, że właśnie puchnie troszkę, tak? No też przegrywał walki, to też znaczy, że robi błędy i to znaczy, i też widać po tych walkach, jeżeli przejrzysz kilka jego walk, że czasem te błędy się powtarzają, tak? Także uważam, że przeciwnik jest bardzo fajny, jak na debiut w UFC. Jedyne, co jakby może nas martwić jako kibiców, czy jako też kolegów klubowych, czy przyjaciół, to, że to jest po prostu trzecia walka w ciągu 3-4 miesięcy, tak? I to już jest duże obciążenie i fizyczne, i psychiczne, bo to już jest po prostu, no przez dłuższy okres czasu niż zwykle jesteś na wyższych obrotach, na wyższej czujności, nie dajesz sobie momentów luzu, czy to z jedzeniem, czy to z treningiem, czy to nawet po prostu zwykłym odpoczynkiem. Twoja głowa po prostu jest cały czas skupiona na jakiejś misji i im dłużej to trwa, tym bardziej człowiek jest zmęczony. Oczywiście Mateusz jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Mateusz walczył w turniejach, gdzie miał kilka walk, czy to zapaśniczych, czy to jiu-jitsu jednego dnia i jest na tyle silny psychicznie, że na pewno sobie z tym poradzi, ale na pewno jakby to, że te przygotowania są trzecimi w przeciągu kilku miesięcy jest trudniejszą dla niego sytuacją niż jakby to się zdarzyło na przykład za kolejne dwa miechy, tak? Nadal jestem Mateusza pewny, wiem, że jest inteligentnym zawodnikiem, wiem, że trening też dopasowuje tak, żeby właśnie teraz się nie przemęczyć, tylko właśnie, żeby zrobić malutki taki krok w tył, lepiej być lekko niedotrenowanym niż przetrenowanym, No i Mateusz jest turbo ambitnym gościem po prostu, przede wszystkim. On jest, tam jest ambicja i dopiero potem wszystkie inne wartości, tak? Także Mateusz na pewno wykorzysta tą szansę w 100% i zrobi wszystko, żeby z tego wyjść zwycięsko i po tej walce będzie mógł sobie odpocząć tak jak chce i wrócić do konkurowania kilka miesięcy później, nie?
To jest chyba jedyna rzecz, o którą ja się realnie martwię ze swojej perspektywy jako żywieniowca, bo wiesz, mam okazję pracować z kilkoma znanymi, dobrymi, cenionymi zawodnikami w swojej praktyce i właśnie to chyba było jedno pytanie, jakie mi się pojawiło w głowie, jak ta walka została ogłoszona, że jakby to jest trzecie robienie wagi w bardzo krótkim okresie czasu, to są trzecie i podejrzewam, że najbardziej intensywne przygotowania, jakie będzie robił, bo mimo wszystko jakby tego, że to jest po prostu tak zwany zwykły bot w tym UFC, że to jest jego walka, jakby nie jakaś tam super rozpromowana w kontekście pozycji na karcie walk, to ona jest na pewno dużo, dużo wyżej w kontekście tej ambicji sportowej niż nawet obrona pasa mistrzowskiego w KSW. To jest moja skromna ocena, oczywiście.
Dokładnie. Mogę
kompletnie się mylić, ale o czym pierwsze pomyślałem, to było właśnie ten aspekt tego, jak on będzie się czuł w kontekście tego przygotowania typowo żywieniowo-treningowego, bo no, o umiejętności to myślę, że nikt w Polsce się kompletnie nie martwi, bo to już zostało potwierdzone wielokrotnie w każdej obronie, w każdym pojedynku, że Gamer jest zawodnikiem niesamowicie kompletnym, a oprócz tego jest zawodnikiem, który... Ja myślę, obserwując, wiesz, z takiej perspektywy kogoś, to i boksował, i kopał, i teraz turla się, on nasiąka tymi technikami, on się ich nie uczy. On to jest, wiesz, na zasadzie kopił w klej, zobaczył raz i generalnie on ją przyswoił.
Ja też od Mateusza znam już, nie wiem, kurczę, odkąd on jest w Poznaniu, to jest 8-9 lat, może 10, nie wiem. W każdym razie, odkąd my się poznaliśmy, było tak, że on był młodym zapaśnikiem, który właśnie przechodził na MMA, a ja wtedy byłem na takim topie w tej swojej karierze w jiu-jitsu, wtedy dużo do Stanów latałem, wtedy dużo bardzo medali robiłem i tak dalej. I właśnie Mateusz od początku był takim gościem, że po prostu on bardzo, może nie, że łatwo łapał, ale był zawsze bardzo głodny, bardzo chętny rozwoju. On gdzie nie pojedzie, to coś, jakieś detale przywozi. I to jest taka cecha, którą on pielęgnuje, odkąd ja go znam, czyli podejrzewam, że od zawsze, że po prostu z każdego treningu, z każdego obozu, z każdej możliwości obcowania z jakimś specjalistą, on chce coś wyciągnąć dla siebie. I to jest, on jest jedną z nielicznych osób, które znam, która się po prostu bez przerwy rozwija, tak? Bo nawet jeżeli ostatnio nawet po walce, właśnie chyba po walce z Parkiem, o ile się nie mylę, minęło dosłownie kilka dni od gali, ja prowadziłem jakiś tam swój trening w Czerwonym Smoku i nagle zobaczyłem, że Mateusz wchodzi do klubu z gościem, który jest w kadrze taekwondo. I on po prostu, nie mając jeszcze wtedy planu na kolejną walkę, ale mając trochę czasu i jakoś, nie wiem, pewnie nie chciał po prostu siedzieć w domu, przyjechał na salę z gościem, który jest w kadrze taekwondo. Nie, Mateusz nigdy jakoś super dużo nie kopał, ale po prostu na takim swoim, powiedzmy, roztrenowaniu ściągnął sobie specjalistę, żeby zaczerpnąć coś z jego wiedzy. I tak zawsze właśnie on we wszystkich dziedzinach robił. Co jest ciekawe, do walki z Parkiem, tej ostatniej, tej trzeciej, gdzie go tak właśnie zdemolował, w trakcie przygotowań, my, cała nasza strategia to były zapasy i parter. Walka się odbyła praktycznie chyba cała w stójce. Nie wiem, czy tam było jakieś jedno obalenie. Także to też nam pokazało, jak on rozwinął te inne płaszczyzny w międzyczasie. My się nastawialiśmy na zapasy, na parter, ale w pierwszej rundzie zobaczyliśmy, że po prostu każdy jego cios wchodzi, on unika wszystkiego, więc stwierdziliśmy, żeby w ogóle nie tracić siły i czasu i nie marnować energii na te zapasy, na ten parter, skoro boks tak pięknie pracuje i dlatego walka z Parkiem wyglądała tak, jak wyglądała, a co dla nas też jest świetną wartością, że te całe przygotowania, które zrobiliśmy na Parka i te akcje wszystkie, które były spod siatki, czy tam te akcje jakieś parterowe, on tego nie zapomni, on to wykorzysta w kolejnych walkach. I ja właśnie liczę, że może w tym UFC się uda pokazać troszkę tego materiału, który przerabialiśmy pod Parka, pod Musajewa, zanim skoczył Marian Ziółkowski. Także te wszystkie przygotowania, te wszystkie walki były wygrane, ale przygotowania były dużo szersze niż mogłoby się wydawać fanom. Także mamy jeszcze dużo asów w rękawie i myślę, że Mateusz na pewno ma wszystkie narzędzia, żeby zaskoczyć każdego w walce. Tak jak Parka zaskoczył boksem, tak jak wcześniej wielu rywali zaskakiwał zapasami czy poddaniami, to naprawdę jest tego dużo, dużo więcej i jego potencjał jest, myślę, póki to niekończący się.
Widziałem, że zresztą wszyscy o tym trąbią, wszystkie media typowo fajterskie, że przyjechał do was Chińczyk na przygotowania i teraz ja pamiętam jeszcze, jak mieszkałem w Szczecinie, kiedy tam studiowałem, miałem okazję obserwować treningi Chińczyka. Jeszcze tam zanim był i czarnym pasem w Brazylianie i zanim był takim genialnym zawodnikiem MMA. I pamiętam tą obserwację, taką tranzycję, wiesz, osoby, którą widziałem wtedy na treningach, on wtedy był tak, że grupa początkująca kończyła treningi, trenowaliśmy pod Yamabushi i zaraz potem była grupa zawodnicza prowadzona przez Bagiego. I pamiętam, jak się tam, wiesz, wygłupiali z Michałem Materlą wtedy i Chińczyk był tam, wiesz, dosłownie robiony na lewo i prawo, po czym teraz obserwujemy zawodnika, który ma dwa pasy, tak, organizacji FEN i pomaga w przygotowaniach kolejnego zawodnika genialnego, którego tranzycję obserwowała cała Polska pomiędzy walkami w KSW do walki w UFC. I jestem mega ciekaw, wiesz, jak to na przestrzeni tych przygotowań Mateusza, czy raczej będziecie wykorzystywali, o ile możesz to zdradzić, bo to może być oczywiście tajemnica, czy Chińczyk będzie bardziej w kontekście właśnie zapasów i tego silnego parteru, czy bardziej w kontekście właśnie budowania typowo stójkowego?
Wiesz co, generalnie UFC, czy nawet takie już walki mistrzowskie, nawet w KSW, czy w innych mniejszych nawet organizacjach, to już jest przede wszystkim wszechstronność. Oczywiście trzeba szlifować swoje najmocniejsze strony, trzeba łatać dziury tam w tych swoich, powiedzmy, słabszych stronach, no ale trzeba tak naprawdę być gotowym na wszystko. No i wszyscy wiemy, że akurat Mateusz Rembecki głównie wywodzi się ze świetnego parteru, do tego ma jest bardzo silny fizycznie, ma też, no nie męczy się za bardzo. Też ostatnia jego walka też pokazała, że jest wszechstronny, jeśli nie mylę, znokautował człowieka, także już w każdej płaszczyźnie może zagrozić. No i mi się wydaje, że Mateusz potrzebuje właśnie. Oczywiście on może robić zapasy z zapaśnikami, boks z bokserami i tak dalej, ale wydaje mi się, że w jego przypadku jeszcze level wyżej to jest właśnie to, żeby boksujesz z kimś na wysokim poziomie, tak? Czyli ktoś może cię gdzieś tam jakoś zaskoczyć boksersko, ale jak w niego wejdziesz, to on też wie, jak się bronić, tak? I to nie jest już tylko tak, że właśnie boksujemy z bokserami czy kulamy się z zawodnikami w jiu-jitsu, tylko dużo trudniejsza jest taka walka z gościem, który potrafi ci się układać w każdej płaszczyźnie, tak? Więc wydaje mi się, że chłopacy na pewno przerobią po prostu wszystko po trochę, a jakby największym atutem właśnie jest ta wszechstronność, nie? Że mało jest zawodników w Polsce, którzy są dobrzy w każdej płaszczyźnie. Większość z nich możesz określić, czy są stójkowiczami, czy są zapaśnikami, czy są zawodnikami parterowymi, a właśnie taką według mnie taką prawdziwym profesjonalizmem jest to, że jeżeli ktoś wywodzi się na przykład z boksu, ale potrafi świetnie bronić zapasy albo wstawać do góry, albo jeszcze poddać do tego, nie? I właśnie wydaje mi się, że Mateusz jest takim zawodnikiem, znaczy oboje, i Mateusz Rembecki, i Mateusz Gamrot, oboje są bardzo wszechstronni, także wydaje mi się, że jak akurat w ich wspólnym trenowaniu to jest największa wartość, nie?
I tutaj moim bardzo dobrym kolegą jest trener przygotowania motorycznego Mateusza, Chińczyka, Przemek Wojdalski, którego serdecznie pozdrawiam, i Przemek zawsze właśnie mówi w kontekście Chińczyka, że A, to jest tytan pracy, naprawdę tytan pracy, a B, że siłą dorównuje naprawdę niejednemu trójboiście, jeżeli chodzi o jego generowanie mocy na małej przestrzeni, także myślę, że tak jak powiedziałeś, że to partner idealny dla właśnie Gamera w tych przygotowaniach, bo na każdej płaszczyźnie myślę, że będzie w stanie go dosyć mocno dociążyć.
Tak, to jest też, ja uważam, że to jest duży, jakby uważam, że z tego wynika też ostatni sukces wszystkich zawodników z Czerwonego Smoka, że u nas po prostu poza tym, że otaczamy się specjalistami z każdej dziedziny, trener od zapasów regularnie zaprasza zapaśników z kadry, czy jakichś tam olimpijczyków do nas na treningi brazylijskiego jiu-jitsu, które ja miałem przyjemność prowadzić przez ostatnie tam, no już nawet chyba tam ponad rok. Też wpada Adam Wardziński, czy Kuba Najdek, czy naprawdę klasowi zawodnicy jiu-jitsu, nawet nie trenujący na co dzień u nas w klubie. Kickbokserów mamy świetnych w klubie Czerwony Smok, bo on jakby tak czy inaczej jest klubem w sumie od początku kickbokserskim, do tego bracia Rajewscy, do tego też jacyś tam wizytujący, ale jakby ponad to na grupie zawodniczej mamy właśnie kilku takich chłopaków, którym nie brakuje już niczego, czyli jest to Mateusz Gamrot, jest to Borys Mańkowski, jest to Łukasz Rajewski, no naprawdę mamy już skład, Piotrek Niedzielski, on też bardzo możliwe, że będzie walczył, czy to w Babilonie o pas, czy już jest naprawdę wysoko, też ma kilka zwycięstw z rzędu, także tak naprawdę jak się to wszystko zbierze do kupy, to na grupie zawodniczej jest z 10 chłopaków, którzy już można powiedzieć są pełnoprawnymi, wszechstronnymi zawodnikami MMA, a ponadto jeszcze wokół nich kręcą się dobrzy zapaśnicy, dobrzy parterowcy i dobrzy uderzacze. Nie? I ja mi się wydaje, że to jest klucz do naszego sukcesu w ostatnich miesiącach.
Uprzedziłeś moje pytanie, bo miałem właśnie cię pytać, bo na ostatnim KSW widzieliśmy to, że Czerwony Smok przywiózł chyba cztery zwycięstwa, tak? Bo bracia Rajewcy,
na Gamer, ostatnim tak? Rajewski, Rasy i Mateusz, na poprzednim były cztery, bo był
cztery.
Bory, Gamrot, Romek Szymański i Michał Pietrzak.
To mamy... Zrobiliście coś, co wcześniej, jeżeli popatrzymy sobie na te szkoły, które generowały mistrzów, no to ja pamiętam ostatni taki czas, kiedy jedna szkoła, kiedy jakby jeden klub sportu walki, ja mówię szkoła, bo tak trochę mi bliżej wam do budowania filozofii, budowania zawodników niż do bycia klubem per se, to szczecińskich berserkerów w topie, kiedy tam dosłownie każda walka była taka, że jeżeli byłeś spoza berserkerów, no to raczej byłeś skreślany na pożarcie przez tych zawodników, tych takich, wiesz, typowych zerków właśnie, czy to wtedy Michał Materla, czy Mox, tak, czy Irokes, czyli ten okres naprawdę, kiedy Szczecin bardzo, bardzo, bardzo mocno stał. I teraz widzę, że Czerwony Smok zaczyna generować mistrzów albo materiały na mistrzów. Już zdradziłeś jakby jeden z tych elementów tego sekretu, co wpływa na to, że wasi zawodnicy czy twoi klubowi koledzy są naprawdę topowi. To trzeba im oddać, że te walki i się ogląda chętnie i naprawdę, wiesz, po zakończeniu tych walk ja jako ta osoba, która gdzieś tam z boku sobie to obserwuje, mówi, cholera, naprawdę to robią. Czyli naprawdę w Polsce powstaje klub czy szkoła, która może generować mistrzów, tak jak na przykład, wiesz, AKA, tak? Czy jak Tristar Gym. I powiedz mi, jakie aspekty tej waszej filozofii pracy tak naprawdę wpływają na to? Abstrahując od tego, że tworzycie niesamowite środowisko rozwojowe, bo ściągacie i pracujecie z najlepszymi zawodnikami i topowymi zawodnikami w Polsce i ściągacie do nich specjalistów od konkretnej dziedziny, tak? Bo tak jak sam powiedziałeś, no, Adam Wardziński, no to obecnie chyba jeden no, nawet nie jeden z, chyba najbardziej rozpoznawalny, najbardziej medialny i najlepszy zawodnik polskiego, brazylijskiego jiu-jitsu, który aktywnie startuje.
Ja mówię, że go można już na równi z takimi światowymi gwiazdami dawać. To już nie jest najlepszy zawodnik w Polsce czy Europie, tylko to jest takie top tam 5 czy 10 świata, nie? Jak dla mnie.
To ja kompletnie nie będę z tym dyskutował, bo jeżeli ty mówisz, że to jest top 10 świata, to generalnie bezwzględnie tak jest. I jakie elementy tej filozofii wyróżniają was, czyli Czerwony Smok, na tle innych klubów, bo teraz te stajnie w Polsce, bo te stajnie mistrzów zaczęły rosnąć. Mamy tak naprawdę WCA, które jest olbrzymie, no i Janka Błachowicza, który stamtąd startuje, tak? Mamy właśnie berserkerów w Szczecinie, mamy teraz Czerwonego Smoka, tak? I jakby Arachion, na ten moment... Arachion, oczywiście, Arachion Olsztyn. Ale co was wyróżnia, jako ty, jako osoba, która siedzi wewnątrz, taki typowy insider, uważa, że jakie rzeczy wyróżniają was na tle tych innych stajni w Polsce?
Mhm. Wiesz co, u nas mamy według mnie kilka takich rzeczy, które są nietypowe. Przede wszystkim naprawdę czy to tych już, którzy walczą na wysokim poziomie, czy to tych młodych, jest zbliżona do siebie wagowo i rozmiarami. Zauważ, że nasi zawodnicy w większości są około 70 kg, 77. Wyjątkiem, nawet Michał Pietrzak się bije teraz na 77, mimo że jest odrobinę większy, ale jakby zdecydowana większość zawodników u nas w klubie to są kategorie lekkie. I teraz pomimo tego, że wszyscy gdzieś tam kręcą się wokół jednej kategorii, to właśnie każdy wywodzi się z czegoś innego. Łukasz Lajewski kickboxing, Mateusz Gamrot zapasy wolne, Borys klasyczne, kilku tam właśnie parterowców i tak naprawdę przez to, że mamy wszyscy dosyć zbliżone warunki, wiadomo, że tam jeden jest niższy, drugi wyższy, ale jakby kręcimy się dookoła tej kategorii lekkiej, każdy coś wnosi, tak? Każdy ma jakieś zaplecze ze swojego sportu, czy ze swojego tam, nie wiem, poprzedniego miasta, czy poprzedniego trenera. I wszyscy naprawdę jakby szczerze i bezinteresownie po prostu wymieniamy się wiedzą. Tak? Ja wielokrotnie czy Mateuszowi Gamrotowi, czy Łukaszowi Rajewskiemu bardzo mocno pomagałem w przygotowaniach w tym zakresie parterowym. I potem, kiedy oni byli po walkach, oni bez w ogóle żadnego rozkminiania, że tak powiem, zapraszali mnie na salę i mnie uczyli swoich płaszczyzn. Tak? Także na pewno taka wymiana doświadczeń między nami wszystkimi. A druga rzecz też, odkąd w tym czerwonym smoku tak wszystko nam się zaczęło fajnie dogrywać, mianowicie zawodnicy są na sali wtedy, kiedy muszą być, treningi są ustawione tak, jak być powinny. Jest trener od zapasów, ja przez ostatni czas cały czas prowadziłem parter i tak naprawdę oddałem tą moją grupę teraz zmiennie cały miesiąc temu Przemkowi Gnatowi, który też jest jak dla mnie jednym z najlepszych trenerów jiu-jitsu w Polsce. Oddałem mu to troszkę z konieczności, ponieważ ja uległem kontuzji, nie mogłem prowadzić treningów. On chętnie przejął grupę, ale ja już nie chcę nawet wracać do niej jako trener, tylko sam chcę trenować pod okiem Przemka Gnata i ramię w ramię właśnie z Mateuszem Gamrotem, Borysem czy Rajem. Także mamy świetnego trenera od zapasów, Arka Kordusa, który poza tym, że uczy zapasów, to naprawdę jest też bardzo dobrym obserwatorem, wyciąga wnioski z walk, wyciąga wnioski w trakcie przygotowań, też rozkłada przyszłych przeciwników, naszych zawodników na że tak powiem, no na kawałki, wie po prostu kiedy co atakują, szykuje na to strategię. Bardzo dobrym strategiem też jest Bartek Jezierski, tak? Szef tutaj z Czerwonego Smoka, wieloletni stójkowicz i z taekwondo i z kickboxingu, też ma taki dar, że on z kolei bardzo dużo tak strategicznie i taktycznie jest w stanie zauważyć. Naprawdę byłem z nim wielokrotnie w szatni przy walkach i jednych przeciwników znamy dłużej, innych krócej i Bartek, mam wrażenie, że czasem jest w stanie obejrzeć jedną, dwie walki zawodnika i naprawdę większość uwag, które wyciąga, są sensowne. Nie? Także poza tym, że a ponad to wszystko, atmosfera w klubie jest niesamowita. Nie? Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, spędzamy czas poza treningami, znamy swoje rodziny, znamy swoje dziewczyny, dzieciaki, chłopacy mają wszyscy prawie w tym samym wieku. Także jak jest weekend i wszyscy jesteśmy na miejscu, to nie wiem, jemy razem na mieście albo organizujemy grilla albo tego typu sprawy. Co też uważam, że sprzyja temu, że po prostu chce nam się wspólnie pracować. Nikt nie idzie do klubu obrażony, nikt nie jest jakiś tam, nie ma jakichś wewnętrznych tarć, tylko trenerzy mają swoją robotę, w którą się angażują, zawodnicy tak naprawdę chcą im zaufać, jeżeli mają jakieś wątpliwości, czy coś im nie pasuje, to też o tym rozmawiamy, tak, ja wielokrotnie na przykład miałem z chłopakami takie jakieś tam małe tarcia na zasadzie, że słuchaj, ma jest tam powiedzmy miesiąc do gali, skupmy się na tym i na tamtym, tak, i zawodnik uważa tak, trener uważa inaczej, ale to nie jest powód, żeby się obrażać, tylko to jest powód, żeby usiąść, wytłumaczyć, dlaczego ja uważam tak, a ty inaczej, wyciągnąć z tego wnioski i przekuć to na robotę, a tą robotę przekuć chwilę później na wyniki. I właśnie, no ja pierwszy raz jestem teraz w Smoku, po prostu jest taka atmosfera i tak się w klubie wszystko ułożyło, że się czuję, że tak właśnie powinno być. Wiesz, o co chodzi? Nie jest jakby, niczego nie brakuje. Oczywiście każdy z chłopaków ma osobnego dietetyka, czy tam ktoś chodzi do psychologa sportowego, ktoś nie. Jeden się bardziej zagłębia w treningi przygotowania motorycznego, inny nie, ale same te zaplecze takich sportów walki, tak, czyli zapasy jiu-jitsu, kickboxing i łączenie tego potem w sparingach MMA czy w jakichś zadaniówkach MMA, to uważam, że po prostu dopięliśmy do takiego stopnia, jak to powinno w profesjonalnym klubie wyglądać. I tutaj też bardzo dużo dało to, że my wszyscy tak naprawdę od zawsze byliśmy, raczej reprezentujemy taki styl bycia otwartym na wiedzę, tak? Ja zawsze jeździłem na bardzo dużo obozów, seminariów, też 6-krotnie właśnie latałem do Stanów, do mojego trenera Roberta Drysdale'a, tam trenowałem, czy to dużo z nim, czy to nawet z jego zawodnikami, tam się Randy Couture przewijał przez klub, Frank Mir, Forrest Griffin, takie nazwiska, no i ja gdzieś tam zawsze próbowałem coś zaczerpnąć z tych treningów, tak samo chłopacy, czy Borys Mańkowski po walce jedzie do Tajlandii, najpierw wakacjuje, a potem siedzi w Tigerze, gdzie masz kurde, połowę zawodników UFC albo jakiś ONE FC albo coś takiego, no i trenuje z nimi, obserwuje ich, rozmawia z nimi i też te metody, które do niego trafiają, przywozi do nas, do klubu, te, które nie trafiają, gdzieś tam porzuca. Tak samo właśnie Mateusz lata do ATT, jest tam miesiąc czy dwa, wyciąga kilka lekcji, wraca, próbuje to włączać tutaj, więc po prostu robimy metodę prób i błędów, co nam się podoba, co nam działa, co nie. Ale w tym wszystkim ważna jest taka właśnie otwartość, no i też to, żeby jednak wszyscy pracowali na jeden wspólny sukces. Nikt nie chce nikogo ograniczać, nikt nie chce z nikim się ścigać, tylko ja chcę, żeby moi chłopacy byli lepsi, bo jeżeli oni będą lepsi, no to ja się będę musiał rozwinąć, żeby też ich gonić, czy tam ich wyprzedzać, tak? I taki w zdrowej atmosferze przyjaźni po prostu naturalny rozwój.
Nie? Wspaniały mental, bo jeżeli chodzi o, tak jak mówię, o te kluby w Polsce, ja to obserwuję trochę z boku, lubię to obserwować. Jestem cechowanym Rogana, więc generalnie jak słucham jego podcastów, Joe Rogan, MMA Show i na przykład przychodzi tam Firas Zahabi, tak, to myślę, że to dla każdego fana MMA to jest ujma nie wiedzieć, kim jest Firas, bo Firas jest head coachem w Star Gym i jest ojcem sukcesu GSP. Do tej pory miałem wrażenie, że w Polsce brakowało takiego miejsca, że wiesz, takiego three-star gym, mimo tego, że szanuję wszystkie kluby i jakby wiesz, wiem jaki ogrom pracy wkłada się w generowanie tych zawodników i często też, że mam przyjemność z większością z nich pracować i po prostu wiem, co robią, jak to wszystko funkcjonuje, ale nigdy nie miałem takiego wrażenia, które odnoszę po tym, jak obserwuję was i rozmawiam z tobą, że nagle wszystko, wiesz, każdy ząbek jest tego koła, tej zębatki jest w idealnym miejscu, tak? Że jakby u was łańcuch dowodzenia jest jasny, prosty, wszystko jest zrozumiałe, a cała ekipa no, dosłownie jest, wiesz, ekipą, nie? Czyli jakby idąc w ten taki banał, że każdy muszkieter jest za sobą, nie? Wszyscy jakby... Wszyscy przeciwko wszystkim, inaczej. Wszyscy wspólnie przeciwko całemu światu, o tak.
Dokładnie, chyba... Tak, wiesz, wiadomo, tak to teraz wygląda i ja tak teraz czuję i to jest super, ale do tego prowadziły lata jakichś tam, czy to treningów, czy to tarcz, czy to jakichś takich też nieprzyjemnych sytuacji, wiesz. Sporty walki są sportami ludźmi, no można powiedzieć, temperamentnych, tak? Bardzo ciężko jest zapanować nad grupą kilkunastu gości, gdzie testosteron z nich tryska, a ich jedyną profesją jest robienie sobie krzywdy za pieniądze, nie? Wiesz, oni się znają na byciu najlepszym, na byciu pewnym siebie, na tym, że po prostu moje zdanie najprawdopodobniej jest, kurde, najmocniejsze, tak? To jest mental, który musisz budować w zawodniku. Musisz budować jego pewność siebie, musisz budować jego taki właśnie, no musi chodzić wyprostowany, po prostu być siebie pewny i swojego zdania, tak? I teraz jeżeli masz takich gości, którzy do tego są indywidualistami i jest ich na sali 15 czy 20, to naprawdę ciężko jest chociażby nawet zwykłe prowadzenie treningu, tak? Żeby każdy w jakimś tam stopniu był zadowolony, żeby każdy się po części zgadzał z twoim podejściem, to nie jest wcale łatwa robota, tak? Więc ja myślę, że tutaj też dużo daje to, że my już też jesteśmy w większości sprawdzeni próbą czasu, znamy się już kupę lat, czy wcześniej trenowaliśmy razem, czy nie, to gdzieś tam się mijaliśmy po tych salach, czy po tych zawodach i tak dalej, także ta próba czasu też dała nam do zrozumienia, że żaden z nas nie jest w tym klubie dla jakichś tam korzyści, żaden z nas nie chce się poślizgać na fejmie kolegi, ani nic takiego, tylko rzeczywiście zależy nam na swoim wzajemnym rozwoju, tak, i właśnie tutaj też dużą robotę robi to, że my naprawdę, wiesz, poza salą lubimy spędzać czas. My, jeżeli ktoś jest kontuzjowany, to zdarza się, że między treningami spotykamy się u niego w chacie na przykład, albo wiesz, albo właśnie jest też ten element takiego czystego koleżeństwa. To nie jest jeszcze relacja, tak jak podejrzewam w wielu klubach w Stanach, stricte biznesowa, tylko to są naprawdę relacje koleżeńskie, które po prostu w zdrowej atmosferze przekuwają się na sukces sportowy, ale najważniejsza jest właśnie ta taka chęć rozwoju, tak? Akurat Mateusz Gamrot też w naszym klubie, ja uważam, że jest takim trochę motorem napędowym do tego. On najwięcej wyjeżdża, on jeździ na wszystkie obozy, na seminaria, on nas wszystkich na to namawia, tak? A to jest no, na pewnym poziomie, żeby się rozwijać, musisz czerpać z wielu źródeł, tak? Już twój trener, nawet jeżeli jest najlepszy, no to jeżeli trenujesz z nim 10 lat i nawet jeżeli ma otwartą głowę, to może ktoś inny ma inne spojrzenie nawet na ten sam temat, tak? I właśnie te podróże, te obozy, te seminaria, to nawet jednorazowy trening po prostu z kimś innym, kto może być słabszy, ale mieć do, nie wiem, danej pozycji jakiś ciekawy szczegół czy podejście i to jest klucz do takiego nieustannego rozwoju, nie? Żeby nie zostawać w swoim sosie, nie zamykać się na innych, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli ja się rozwinę, będę coraz lepszy, to wszyscy wokół mnie też będą musieli się rozwijać i być coraz lepszymi. Nie?
To są takie smaczki, które wiesz, ja jako osoba, która z długimi przerwami trenuje brazylijskie, rozumiem doskonale, bo tak jak powiedziałeś, wiesz, tak naprawdę jedna pozycja u każdego trenera może być zweryfikowana na 150 różnych sposobów, tak?
Czyli
to u jednego z bocznej powinieneś zrobić X, Y, Z, a drugi ci powie, stary, nie, zrób to i to i to. I nagle się okaże, że to, co mówi ten drugi, który nie jest twoim head coachem, tak? Czyli jakby na przykład tak jak u was head coachem klubowym, tak? Czy tobą, Filipem Sadowskim, prowadzącym grupę zawodniczą, okazuje się, że akurat dla tego jednego zawodnika jest trik, jest dokładnie to, co ja chcę robić, tak? Wiesz, żeby to porównać do takiej życiowej sytuacji, to ja to przerzucam na to, że mam przyjemność trenować pod naszym wspólnym kolegą Patrykiem Bąkiem, który, jak mu powiedziałem, że z tobą nagrywam, to powiedział tak, pozdrów go i zapytaj się, kiedy wpada do Zgorzelca na balety, więc pytam.
Wolałbym na matę niż na balety.
To samo powiedziałem, że zapytam, kiedy wpada na sparingi.
No, jeszcze, wiesz co, akurat ja treningowo musiałem się troszkę wstrzymać przez ostatnie 6 tygodni, bo no miałem taką nieprzyjemną sytuację na sali, że po prostu złamałem oczodu i na szczęście obyło się bez operacji, ale od przyszłego tygodnia wracam i lekarz mi powiedział, że mam zapomnieć, że cokolwiek mi się stało, mam trenować tak, jakby żadnej kontuzji nigdy nie było, nie oszczędzać się nic takiego, także od przyszłego tygodnia wracam na matę, także wszelkie wyjazdy, odwiedziny już niebawem.
To ja przekażę info Patrykowi, bo brazylijski BJJ Zgorzelec przechodzi wielką renowację i robią naprawdę genialne miejsce chłopaki Łukasz z Patrykiem. Więc jak skończą ten remont, to myślę, że fajnie by było, jakby nas odwiedził właśnie ktoś taki jak Filip Sadowski i pokazał nam te myczki z czerwonego smoka.
Bardzo chętnie, no.
Właśnie wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to jest wiesz, taki element, że jakby Patryk oczywiście jako head coach ma swoje konkretne rzeczy, które chce nam przekazać. Nie? I on zawsze mówi, że wiadomo, gameplan, po gameplanie będę chciał z tobą na pewno porozmawiać jako wiesz, z jednym z bardzo aktywnych zawodników i jednym z trenerów z dużym doświadczeniem, ale do tego pozwolę, że przejdę później. Ja mam taką opcję, że wiesz, ja uwielbiam przychodzić z bocznej do Kesa Gatamy. To jest mój standardowy ruch. Ja to uwielbiam, tak? Jakby, wiesz, Patryk zawsze mówi, że okej, Kesa jest fajna, jest bardzo niebezpieczna, bo można wiele rzeczy zrobić tobie jako atakującemu i tak dalej, natomiast ja po prostu, wiesz, wysłałem mu filmik, pamiętam, jak wysłałem mu filmik z judo, zresztą nie z brazylijskiego, tylko z judo i on powiedział tak, dobra, przyjdź, pokażę ci, jak masz zrobić te dwie rzeczy, no i tak dalej, i tak dalej. I to był, wiesz, taki dla mnie klik, mimo tego, że wysłałem mu filmik zupełnie obcego typu, jakiegoś tam, wiesz, trenera z YouTube'a, tak? I on powiedział, dobra, przyjdź, ja ci powiem, co masz zrobić. I wiesz, w moim game planie, który mam rozrysowany, to jest dosłownie, tak? Boczna od razu do Kesa i od razu z Kesa A, B, C, D, nie?
Uważam, że też... Mów, skończ.
I to jest właśnie genialne w tym kontekście, że są coachowie, którzy mają otwartą głowę i, wiesz, cytując Bruce Lee, czerpią od innych, wykluczając to, co jest zbędne, a dodając to, co jest potrzebne, tak?
Dokładnie. Ja uważam, że nie tylko w sporcie, ale generalnie w życiu taka postawa jest po prostu łatwiejsza, przyjemniejsza. Jeżeli ja się dzielę swoją wiedzą, ale ja też czerpię wiedzę od innych, tak? I wiadomo, czasem może być tak, że ktoś jest w stanie jakoś to wykorzystać, tak? Czyli wykorzystać moją wiedzę, a nie dać mi nic w zamian albo cokolwiek takiego. Ale ja nie patrzę w ogóle takimi kategoriami, tylko, wiesz, ja po prostu jakby ufam tym ludziom, których mam wokół, że ja mogę się w nich zaangażować, mogę im pomagać, mogę dla nich się gdzieś tam angażować, starać, wiesz, ja oglądam dla chłopaków walki, analizuję ich przeciwników, robię z nimi dodatkowe treningi prywatne, które, wiesz, które robimy po prostu wtedy, kiedy nam pasuje i nikt nikogo za to nie liczy, po prostu chcemy gdzieś tam razem pracować. I tak samo jest z takim właśnie czerpaniem wiedzy zewsząd, tak? Ja uważam, że tak samo w sporcie, tak samo w życiu, to jest po prostu mega ważne, bo i tak całej tej wiedzy, której się nie nauczysz, nie wykorzystasz, ale no zawsze chyba lepiej wiedzieć więcej niż wiedzieć mniej, tak? Nawet jeżeli dana technika czy dany styl walki kompletnie mi się nie przyda w moim życiu, bo tak też może być, to lepiej, że go znam, bo może kiedyś właśnie trafię na przykład na zawodnika, który będzie miał zbliżone warunki fizyczne do trenera, który mnie tego nauczył i mi to nie pasowało, ale może jemu to będzie pasować, nie? I kiedyś też właśnie Robert Reisner mi tak wytłumaczył, on jest wielkim gościem, on waży ponad 100 kilo, jest generalnie bardzo też fizycznie mocny i tak dalej, ale jest bardzo sprawny i on ma na przykład bardzo, bardzo dobrze opanowane takie, że tak powiem, gardy kategorii lekkich, czyli jakieś tam te odwrotne Delarivy, X-gardy, umie zakręcić Berimbolo, wszystkie takie rzeczy, co nie jest wcale jakby takie jasne dla kategorii ciężkiej. Ale on mi wytłumaczył właśnie, że on nawet jeżeli w walkach by tego nie używał, to on jako dobry trener musi co najmniej to znać, tak? Bo dobry trener to nie jest gość, który weźmie chłopaka i nauczy go swojego stylu, tylko dobry trener to jest gość, który weźmie gościa o nieważne jakich warunkach fizycznych, czy on będzie niski i gruby, czy on będzie wysoki i szczupły, to on jakby pomoże mu odnaleźć swój styl i pomoże mu zrozumieć, jakie pozycje i jakie ruchy pasują do niego. Wiesz, o co chodzi? Jeżeli ktoś jest bardzo długi, bardzo wysoki, ma długie ręce, długie nogi, z automatu widzimy tam trójkąty, z automatu widzimy tam pajęczą gardę i tego typu pozycje, tak? No nie widzę trójkąta u gościa, który ma metr wzrostu albo pajęczej gardy. On powinien walczyć półgardą albo może motylą na przykład, tak? I właśnie klucz też do znalezienia swojego stylu, też właśnie ja uważam, że dobry trener dlatego też musi być wszechstronny, tak? Ja na przykład od zawsze miałem coś takiego, że z łatwością mi przychodziła taka ruchomość. Ja zawsze byłem mały, słaby, jak zacząłem trenować, bo byłem bardzo młody i musiałem nadrabiać ruchomością. Chłopacy, którzy ze mną trenowali, mieli po 100 kilo, po 30 lat, stali po bramkach. Dla mnie to były wielkie chamy. Ja byłem zwykłym dzieciakiem, więc jak któryś z nich mnie złapał, to mnie, wiesz, to trzeszczałem cały, nie? Więc ja wtedy już musiałem nadrobić ruchem. Byłem słaby, byłem mały, więc obskakiwałem ich dookoła i w końcu wypracowałem sobie taki styl, że potem jak troszkę się wzmocniłem, troszkę podrosłem, to nadal jestem ruchomy i na przykład ja zawsze przechodzę gardę stojąc na stopach. Bardzo rzadko przechodzę gardę na kolanach. Ale mam zawodników w klubie, którym jest ciężko w ogóle ustać na tych stopach i też uczę przejść na kolanach, czy takich bardziej, wiesz, gdzie się wywiera więcej presji, mniej ruchu i tak dalej. Także też kwestia, jeżeli jesteś zawodnikiem, to musisz mieć bardzo jasno określony styl, ale jeżeli jesteś trenerem, to musisz według mnie być wszechstronny. I oczywiście warto mieć swój styl, tak jak na przykład Adam Wardziński. Wszyscy wiedzą, że robi motyla, wszyscy wiedzą, że wchodzi za plecy i wszyscy wiedzą, że przechodzi gardę właśnie na dużej presji, ale jestem przekonany, że Adam byłby w stanie poprowadzić seminaria ze wszystkich innych tematów, jakie byś mu podkręcił pod głowę, bo po prostu jest wszechstronnym gościem i szlifuje te swoje diamenty, szlifuje te swoje najmocniejsze strony, ale w międzyczasie rozwija się we wszystkich innych aspektach. I to jest klucz do bycia właśnie, wiesz, dobrym, do bycia wszechstronnym i też potem do nauczania innych, nie? Nie każdy musi walczyć tak jak ty, żeby być dobry, bo ja mam uczniów, którzy pod względem fizycznym są kompletnie inaczej zbudowani, czy mają zupełnie inne atuty niż ja. Mi na przykład właśnie zawsze gdzieś tam brakowało tej siły fizycznej, nadrabiałem tą mobilnością czy jakimś tam sprytem, ale wiesz, na sali no masz tyle ile jest ludzi, tyle jest typów sylwetek, czy właśnie tam jakichś tam takich cech fizycznych. I właśnie sztuka w tym, żeby też znaleźć to, co pasuje do ciebie albo do twojego zawodnika.
To ja tak dygresję sobie pozwolę zrobić, bo tutaj w kontekście Wardiaka, czy w ogóle w kontekście zawodników BJJ, bo BJJ jest taką genialną dyscypliną. Już bym do tego przeszedł, ale mam jeszcze jedno pytanie w kontekście Czerwonego Smoka, żebyśmy zamknęli sobie temat tego, ale i przeszli do Brazyliany, czyli do tego, co generalnie ja kochamy i mojego ulubionego sportu walki, ale właśnie w kontekście Wardiaka, ja mam, wiesz, tak w głowie zawsze mam takie ciche wrażenie, jak oglądam sobie jego walki, że on jest trochę jak Bobby Fischer. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, kim był Bobby Fischer?
Nie wiem, o kim mówię.
Bobby Fischer to jest arcymistrz szachowy ze Stanów. To jest gostek,
który świetnym szachistą i on mi o wszystkich szachistach gdzieś tam teraz dopiero skumałem, że to szachista, no.
Super. Tak, i on całe życie budował swój styl gry w oparciu o cztery otwarcia. I budował ten styl gry w momencie, kiedy jeszcze była zimna wojna między Stanami i Rosją, jakby wiesz, ci arcymistrzowie szachowi z Rosji i ze Stanów nie mogli się ze sobą zmierzyć. I w momencie, kiedy Rosja zaprosiła go na turniej, tak, z jego jakby arcymistrzami szachowymi, on przez 20 lat budował cztery otwarcia, które znał cały świat. I wszyscy rosyjscy arcymistrzowie szachowi uczyli się tych czterech otwarć. W momencie, kiedy pojechał tam i zagrał pierwszy mecz szachowy, zaczął zupełnie inną rzeczą, nie? Czyli wiesz, nagle wielka konsternacja, że gostek planował 21 lat do przodu, ucząc wszystkich swojego stylu gry, żeby zrobić zupełnie coś innego. I ja tak obserwując tych zawodników Brazyliany, często mam takie wrażenie, że oni, tak jak na przykład Wardziak z tym motylem, to są zawodnicy, którzy, wiesz, motyl, ale on z tyłu głowy ma, ale chodź do pół, albo chodź do półgary, chodź do bocznej, chodź do tego, pokażę ci swoje sztuczki.
Tylko to też jest tak, że on po prostu lata pracując nad tą jedną pozycją, naprawdę polepszył ją, jakby ma już ją opanowaną do tego stopnia, że 90% jego przeciwników poleci mu na tego jego motyla, na ten jego plan A czy plan B, ale też przez lata już to, wiesz, trenuje, przez lata dokłada do tego swojego arsenału i przez lata też obserwuje reakcje przeciwników na te rzeczy i po prostu jest dzięki temu coraz lepszy, tak? Więc z jednej strony ulepsza tą swoją pozycję, o której wszyscy wiemy, ale coraz ciężej jest ją zatrzymać, a druga rzecz, na każdą z twoich obron, czy na każdy z twoich kontr, czy jakichś twoich ułożeń, no też już najprawdopodobniej to gdzieś na kimś przerobił. Także to jest super, żeby właśnie skupić się na jakimś swoim stylu, ulepszać go, no ale nie można walczyć jedną strategią, tak? Każdy gdzieś tam, poza tym, że masz jakiś swój określony styl, no to właśnie wszystko polega na tym, żeby mimo rozwijania się w jedną stronę, żeby być wszechstronnym, nie?
Ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o Czerwonego Smoka, bo naprawdę dużo czasu naszej rozmowy temu poświęciliśmy i zdradziłeś nam dużo sekretów, ale jedna rzecz, o której ja rozmawiałem z moim bardzo dobrym kolegą, zawodnikiem, którego prowadzę i zawodnikiem, który też zajmuje się treningiem motorycznym zawodników sztuk walki. Ja mam wrażenie, że on kiedyś zostanie takim trochę polskim Filem Daru w kontekście specjalizacji, ale ja odczuwam w Polsce taki duży problem i jakby szczególnie związany z tym, czym ja się zajmuję, czyli żywieniem zawodników i doprowadzaniem ich do wagi i tak dalej, że jest olbrzymi problem pomiędzy tym, żeby zachować pewien łańcuch dowodzenia, że jest duży problem w utrzymaniu kontaktów pomiędzy head coachami a całą resztą. Czyli wiesz, często jest tak, że head coach ma zupełnie inną wizję niż na przykład trener przygotowania motorycznego, albo head coach nie akceptuje trenera przygotowania motorycznego, albo nie akceptuje dietetyka, który pracuje z danym zawodnikiem. Tak? Powiedz mi, jak taki łańcuch dowodzenia u was wygląda?
Wiesz co, generalnie MMA jest też o tyle trudnym sportem w takim pod tym względem, że zauważ, że w Polsce rzadko który klub ma takich typowych head coachów. Właśnie jest Buggy i Berserker's Team, jest trener Jocz i WCA, jest Derlacz i Szymon Bońkowski z Arachionem, ale generalnie w większości klubów jest nadal trochę tak, przez to, że sport też jest młody, że zawodnik jest sam sobie head coachem. Nie? I u nas oczywiście jest Bartek Jezierski, który bardzo pomaga ze strategią, z przygotowaniem stójkowym i takim ogólnym przygotowaniem do startu. Jest Arek Kordus, który jest trenerem zapasów, ale też właśnie bardzo się poświęca w takim organizacyjnym, że tak powiem, tutaj wiesz, ogarnianiu nas poza salą. Do tego ja prowadziłem ten parter przez długi czas, teraz od niedawna dołączył do nas Przemo Gnat, ale tak na dobrą sprawę nadal niestety albo niestety w tym sporcie potrzebny jest taki troszkę indywidualizm i to nie jest sport drużynowy, to nie jest tak, że ktoś cię chwyci za ryj i powie ci, co masz robić. Niektórzy zawodnicy tego potrzebują, niektórzy zawodnicy potrzebują, żeby po prostu być chwyconym za łeb, wskazany kierunek i wtedy jemu się łatwo pracuje, bo nie musi sam się zastanawiać nad tym, co zrobić, ale jest też cała rzesza zawodników, którzy sami lubią mieć kontrolę nad tym, jak wiesz, jak się przygotowują, jak im się układa trening. Teraz niektórzy to robią dobrze, niektórzy to robią źle i właśnie na przykład ja uważam, że nasz klub, poza tym, że mamy świetnych trenerów wokół, to jest klub indywidualistów. Każdy z chłopaków ma jakąś taką swoją jazdę. Ja się śmieję, że my jesteśmy bukietem kwiatów, że każdy z nas jest kurde kwiatem, nie? I widzisz, na przykład Mateusz Gamrod i Łukasz Rajecki szykują się pod względem przygotowania fizycznego u jednego trenera, Borys ma drugiego trenera, Piotrek Niedzielski ma jeszcze innego trenera od przygotowania fizycznego, też tam powiedzmy dietetyków jest w klubie, to nie jest jeden, który wszystkich prowadzi, tylko to też są tam dwie czy trzy osoby. Poza tym, że mamy grupę zawodniczą rano i to jest na przemian zawsze zapasy z parterem, to wieczorne treningi zrobiliśmy tak, że jakby zawodnicy nie mają obowiązku bycia na tych wieczornych treningach, tylko tam mają to pole takie do tego, czego sami chcą, czego sami potrzebują, tak? Poniedziałek, piątek robimy bardzo mocne zapaśnicze zapasy, zawodnicze zapasy, wtorek, czwartek robimy bardzo mocny parter, to wszystko jest rano, tak? W środę rano odpoczywamy, żeby w środę wieczorem zrobić mocne sparingi, a te pozostałe dni wieczorem każdy tak naprawdę pracuje nad tym, co uważa, że powinien. I teraz mamy wtedy codziennie w klubie grupy stójkowe, czy to boksu, czy to tajskiego boksu, czy tam tego typu sprawy, ale też na przykład niektórzy zawodnicy umawiają się dwójkami, trójkami, albo tylko na tarczę z trenerem, albo ja robię jakieś prywatne treningi z nimi, także wiesz, czasem na przykład w przygotowaniach teraz do ostatnich walk chłopacy jeździć do Gostynia, do trenera boksu, czy do Mateusza Szczecińskiego też się pokulać do Koszalina. Także ja uważam, że u nas też dużym właśnie plusem jest to, znaczy to może być plus, to może być minus. Zależy jakich masz zawodników. Jeżeli masz zawodników, którzy muszą mieć nad sobą bata i których trzeba kierować, to myślę, że u nas w klubie mogliby się nie odnaleźć. Ale jeżeli masz zawodników, którzy są ambitni, wiedzą czego chcą i wiedzą jak powinni trenować i przede wszystkim chcą się rozwijać i chcą się uczyć i sami nie tracą czasu na siedzenie w miejscu, tylko sami szukają nowych metod, sami szukają nowych specjalistów i tak dalej, to w takiej atmosferze się super trenuje, bo ty masz jakieś tam minimum swoich obowiązków, które masz do odhaczenia, tak? Czyli masz te treningi grupy zawodniczej, ale ponad to masz tą wolną rękę, że na przykład, jeżeli w danym okresie chcesz się skupić bardziej na boksie czy zapasach, to ty sobie wybierasz, co robisz wieczorem, a i tak nad twoją strategią i nad twoim przygotowaniem pracuje trzech trenerów, grupa powiedzmy z 20 zawodników, ale ty też masz ten taki właśnie tą przestrzeń na samoanalizę i na taki samorozwój. Nie? I wydaje mi się, że po prostu my znaleźliśmy taki trochę złoty środek. Nie? Ale na pewno jestem przekonany, że nie każdemu pasuje taki styl pracy. Po prostu my mamy akurat w tej chwili się tak wszystko złożyło, że ci zawodnicy i ci trenerzy, którzy na tą chwilę są w klubie, ten rodzaj pracy im bardzo odpowiada, co zresztą widać po wynikach. Jakiś czas temu po tym ostatnim KSW jeden z trenerów od nas z klubu policzył, że od KSW 51 do teraz, czyli do tam 54 wygraliśmy na KSW 10 walk i nie przegraliśmy żadnej. Także fajnie po gali napisać 3-0 czy tam 4-0, ale jak pomyślisz, że w przeciągu roku to było 10-0, to naprawdę jest fajnie. To znaczy, że jednak robimy coś dobrego i że te tryby rzeczywiście zaczynają się składać tak, jak powinny.
Tu faktycznie, bo to oczywiście ta szkoła posiadania head coacha, a szkoła dobrowolnego działania, to są dwa różne podejścia, natomiast wiesz, ja mnie boli to jakby w kontekście head coachów, że czasami jakieś tam wewnętrzne spory powodują, że to się przerzuca na to, z kim teoretycznie zawodnik powinien bądź nie powinien pracować, tak? A to, o czym ty mówisz, że generalnie wy jako otwarte głowy uważacie, że wiesz, chcesz pracować z nim, świetnie, rewelacja, tak? I wyciągnąć z tego jak najwięcej, super. To jest też genialne. To, wiesz, to zupełnie inna metoda pracy, ale mimo wszystko jest to metoda, która, tak jak powiedziałeś, no dając 10-0 w ogólnym rozrachunku w skali 12 miesięcy, no to jest metoda, która ewidentnie przynosi rezultaty, więc jakby trudno powiedzieć, że się nie sprawdza.
Tylko też na pewno nie każdy się w niej odnajdzie, po prostu. Są ludzie, którzy są sami głodni i chętni rozwoju, a są tacy, których trzeba po prostu kopać w dupę i trzymać nad nimi bata, także no my akurat teraz stworzyliśmy takie środowisko, że nam ten sposób sprzyja, ten klimat sprzyja, ale niewykluczone, że wiesz, może nasi młodsi zawodnicy potrzebują po prostu dostać, kurczę, plan od A do Z, co mają robić i jak mają robić, i może im nie będzie wcale na rękę jakieś takie, wiesz, kombinowanie na samemu, tylko może właśnie trzeba będzie ich typowo kierować. Nie wiadomo, nie? To jest po prostu na tą chwilę i z tą ekipą, z którą jesteśmy, świetnie się sprawdza to, co robimy, a właśnie ten schemat taki treningowy ci tu, powiedzmy, mniej więcej zdradziłem. Także nie uważam, że on jest bezbłędny, bo jakby no to jest też bardzo trudne. MMA jest bardzo trudnym sportem do przygotowania się. Bardzo trudnym. Jednym naprawdę z najtrudniejszych, przez to, jak wszechstronnym trzeba być i jak bardzo trzeba się skupić na sobie. Bardzo ciężko jest być uniwersalnym trenerem czy uniwersalnym zawodnikiem. Każdy musi być. Przede wszystkim trzeba się bardzo mocno zanalizować siebie i swoją kategorię i jakby wyciągnąć z tego wnioski. Wiesz, o co chodzi? To, że mój kolega trenuje boks 4 razy w tygodniu, to nie znaczy, że ja go powinienem robić 4 razy w tygodniu. To, że jeden zawodnik jiu-jitsu ma świetne jiu-jitsu, więc przed walką MMA robi go najmniej, to jednemu może zadziałać, bo się rozwinie w boksie i w zapasach, a drugiemu może zaszkodzić, bo może się znajdzie w tym parterze i będzie drewniany. Więc naprawdę trzeba, kurczę, bardzo dużo takiego analitycznego podejścia, bardzo dużo prób i błędów, żeby pomimo tych wszystkich informacji, które nam dają trenerzy, koledzy i internet, żeby znaleźć tą drogę, która tobie odpowiada, nie? Która dla ciebie działa. To jest mega trudne. Ale jak już zakliknie, jak już wszystko się złoży tak, jak powinno, no to jesteśmy na wznoszącej, a my póki co jesteśmy.
Czy tu, wiesz, w momencie, kiedy rozmawiamy o tym, że macie wszyscy otwarte głowy i każdy się rozwija i ten rozwój przywozi z powrotem do klubu i w tym klubie ten rozwój jest traktowany faktycznie jako coś rozwojowego, a nie jako, wiesz, zgnojenie do ziemi, bo co ty mi tu przywozi te dziwne techniki z tej Tajlandii czy tam z tych Stanów, tak? Bo my tu robimy inaczej, a nie tak, jak wy robicie tam, gdzie byliście. To trudno, wiesz, nie oczekiwać, że będzie to wszystko działało rozwojowo, tak? Bo to, kurczę, to są takie elementy, no tak jak powiedziałeś, wiesz, w momencie, kiedy pracujecie grupowo, no to w momencie, kiedy, wiesz, ktoś w grupie jest lepszy, no to zaraz wszyscy stają się lepsi, tak?
Dokładnie, nie? No, wiadomo, że każdy ma jakąś swoją specjalizację, każdy w czymś jest dobry, jeden lepiej kopie, drugi lepiej wywraca, trzeci broni. I nawet jeżeli ja wszystkich ich mogę poddać w parterze, no to ktoś z nich umie mnie znokautować albo wywrócić, także tak naprawdę od każdego można się czegoś nauczyć. To też właśnie kiedyś Drysdale, mój trener, mój też gość, który miał duży wpływ na moje podejście do wielu spraw, jak byłem jeszcze młodym chłopaszkiem trenującym jiu-jitsu, pamiętam, właśnie siedziałem u niego w tych Stanach i było jakoś tak, że no my tam trenowaliśmy w tym Drysdale jiu-jitsu, teraz już Zenit, i było jakieś seminarium w klubie w tym samym mieście, ale w innym klubie. Ja pamiętam, że zapytałem Roberta, że chciałbym tam iść na to seminarium, czy nie ma nic przeciwko. Ja jako zawodnik jego klubu, też to było jakoś w okolicy zawodów. I to były takie kluby, no powiedzmy, niezaprzyjaźnione, tak? Może nie było tam jakiegoś super konfliktu, ale była tam jakaś taka historia, że to byli zawodnicy jego otworzyli, czy coś takiego. I ja po prostu go mówię, może chciałbym pójść na to seminarium. Pamiętam, że on mnie wtedy zaskoczył, jako młodego chłopaka, że powiedział mi, no jasne, leć, naucz się tam jak najwięcej. Jeżeli coś z tego wyciągniesz, to może nawet mi przekażesz. wiesz, o co chodzi, gdzie bardzo często u nas jest tak, że ludzie mają taką jakąś taką chorobliwą wolę kontrolowania innych i trenerzy też często mają tak, że wiesz, trenujesz tu, a nie tam i tak dalej. A w momencie, kiedy mi mój trener, wtedy już 6-krotny mistrz świata i wiesz, naprawdę no ikona sportu, powiedział, że idź wszędzie, gdzie się da wyciągnąć jakąś wiedzę, a jak ty będziesz lepszy, to mi coś pokażesz, gdzie ja wtedy miałem, wiesz, niebieski pas, a on miał czarny i on mi powiedział, idź na seminarium, zapamiętaj jak najwięcej i potem mi pokażesz i wszyscy się razem będziemy rozwijać, to mi zakiełkowało właśnie takie myśli w głowie, że od każdego się można czegoś nauczyć i że właśnie wiedzą trzeba się dzielić, ale też czerpać. Nie wolno stać w miejscu.
No to w staniu miejscu mi się przypomina legendarny cytat z Wiedźmina, że zawsze lepiej bez celu iść do przodu, niż bez celu stać w miejscu, albo już w ogóle bez celu się cofać. A jak popatrzymy na sztuki walki, no to założenie jest jedno. Kto stoi w miejscu, no niestety się cofa, bo konkurencja jest olbrzymia. Już nawet na tym dosyć małym rynku polskim, jeżeli chodzi o zawodników, no to jest olbrzymia konkurencja, bo naprawdę, tak jak powiedziałeś, to już nie jest okres, w którym zawodnicy są monodyscyplinarni i ten się wywodzi z boksu, tamten się wywodzi z jiu-jitsu i tak dalej, tylko to są już zawodnicy, którzy stają się kompletni i tacy kompletni zawodnicy w wieku 20 lat wchodzą do ringu, tak? Tu jakby tym przykładem jest Jakub Wikłacz z Arachionu, tak? No to przecież zawodnik 21-letni, 22-letni. Mhm. Sobie sprawdzę w Google.
No na pewno jest to młody chłopak, na pewno wywodzi się właśnie też gdzieś tam z chwytów, ja go znam, ja go kojarzę z naszych obozów właśnie z Drysdale'em, czy tam gdzieś jeździliśmy razem po zawodach czy po obozach, a teraz się bije na największych, kurczę, galach w Polsce i to nie jest, że się kula, tylko się bije w każdej płaszczyźnie i wywraca i broni obaleń i kopie i uderza i przyjmuje i poddaje, także o to chodzi, nie? O to chodzi, żeby z walki na walkę być coraz bardziej wszechstronnym, ale też właśnie, żeby no to nie tylko umiejętności sportowe, to tak naprawdę wszystko trzeba rozwijać. Tak samo widzisz, ty się zajmujesz żywieniem, jakimiś takimi rzeczami, to też, jeżeli w tym aspekcie ktoś stoi w miejscu i nadal je ryż z kurczakiem i myśli, że to jest okej, to też nie o to chodzi, nie? Wiesz, bro science z lat 90. też w niektórych klubach nadal działa, a jednak właśnie tacy widzisz, zawodnicy, którzy na przykład nie są w stanie przez jakiś czas trenować, czy są pokontuzjowani, czy muszą odpoczywać, czy coś. Jeżeli gość jest rzeczywiście ambitny i sensowny, to z reguły taki czas wykorzysta sobie albo na pracę z dietetykiem, albo na pracę z psychologiem, albo na rozwijanie jakichś takich umiejętności, czy wiesz, czy jakichś zainteresowań, które mogą nawet nie mieć bezpośredniego wpływu na walkę. To może być, kurde, granie na gitarze. Ale jeżeli w jakiś sposób ciebie to rozwija i dla ciebie jest jakiś krok w przód i jakaś nowa umiejętność, to ja uważam, że zawsze warto coś takiego robić, nie?
Rozwój, 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 jeszcze raz rozwój. To bezwzględnie są chyba najważniejsze hasła tego, co do tej pory powiedzieliśmy. A jakby idąc dalej, to teraz ja zostałem strasznie zhejtowany po rozmowie znaczy może nie tyle, co straszne, ale ktoś mi napisał, jak ty mogłeś tak pocisnąć sporty walki stójkowe? Czemu ty powiedziałeś, że ta Brazyliana dla ciebie jest lepsza i to i to? Ja miałem przyjemność trenować MMA, to takie jeszcze, co prawda tutaj nie ma się czym chwalić, jakby kto był wtedy head coachem tego MMA i raczej chwalić się nie będę, bo Patryk mi urwał wiadomo co. Do tej pory mi wypomina ten okres. Natomiast później trafiłem po dosyć fajne skrzydła kickboxingu, gdzieś tam później w Szczecinie trenowałem i boks i zdarzyło się trochę trenowanie Muay Thai i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bezwzględnie żaden sport nigdy nie sprawia mi takiej przyjemności w pracy jak brazylijskie jiu-jitsu. Mimo tego, że ja cały czas uważam, że jestem kompletnym antytalentem do brazylijskiego, bo wiesz, memoryzacja technik zajmuje mi 100 razy dłużej niż każdemu innemu. I ja też nie należę do najbardziej filigranowych zawodników, więc spektrum moich technik też jest dosyć mocno ograniczone, jeżeli chodzi o widowiskowość tego, co mogę robić. Ale w mojej ocenie w brazylijskim jest coś takiego, co powoduje, że stajesz się lepszym nie tylko na płaszczyźnie sportu, który trenujesz, ale też na płaszczyźnie jakby całego postępowania i tego, może jakim jesteś człowiekiem, to jest za grubo, ale pewnego myślenia i pewnych elementów myślenia, które wynikają z tego, że wiesz, ja nakarcić się za każdą złą podjętą decyzję, tak? No, teraz jakby o ile w boksie czy w sportach uderzanych masz jeszcze opcję schowania się za rękawicami i wiesz, przyjęcia ciosu na rękawice, o tyle w Brazylianie każda zła decyzja kończy się tym, że albo A zostaniesz zeswipowany, albo B stracisz pozycję, albo C zostaniesz poddany, albo D jeszcze gorzej zostaniesz uduszony, tak?
No, dźwięk jest po prostu krok do przodu, a ty jesteś co najmniej jeden krok wtedy w dupę, nie? I teraz czy ten krok jest przejściem gardy, czy jest wyrwaniem ci głowy, nie?
Dokładnie. I wiesz, i jakby to co ja widzę, to jest to przenoszenie pewnych elementów decyzyjności z Brazylian na życie. Czyli jakby, wiesz, w momencie, kiedy mam zacząć działać na jakiejkolwiek płaszczyźnie, to staram się zaplanować kilka ruchów do przodu. Czyli wie, tak jak ja sobie budowałem plan za rozkazem Patryka, bo w zeszłym roku miałem wystartować w białych pasach w Mistrzostwach Polski w listopadzie, czyli no prawie rok temu, ale niestety dopadła mnie infekcja i nie mogłem pojechać na te zawody. Wysłał mi filmik jiu-jitsu. Nie wiem, czy kojarzysz tego pana.
Jeszcze raz, jak?
Jiu-jitsu, ten taki z dwoma zębami dziwnymi, taki... nie wiem, jak on... I on ma taki dosyć fajny filmik na YouTubie o tym, jak budować swój gameplan w Brazylianie. No i oczywiście ten gameplan zbudowałem, wysłałem Patrykowi i on powiedział, że jak najbardziej ma to dużo sensu. Jakby teraz, jak podejmuję decyzję i pracuję w jakiejkolwiek sferze, czy to w swoim zawodzie, w biznesie, czy w życiu, to zawsze jest w opcji, wiesz, punkt A, jestem tutaj, chcę dojść do punktu B i teraz, jeżeli wydarzy się, pomiędzy punktem B wydarzy się to, to zrobię to, jeżeli wydarzy się to, to zrobię to. Czyli dosłownie przenoszę schemat z tego, co robię w brazylijskim, czyli wiesz, w opcji, w której dobra, chcę wciągnąć do gardy, z gardy chcę zrobić scissor sweepa, żeby przejść do bocznej, z bocznej chcę pójść do Kesa Gatame, a z Kesa Gatame chcę wejść na przykład do Balachy, do Duszenia, do Ezekiela, czy cokolwiek innego, tak? I to jest taka umiejętność, której...
To twoje drzewko technik się powiększa i jakby po tej właśnie linii, której ty mówisz, że z punktu A do B, C, D, E, ale z biegiem lat spotykasz przeciwników czy jakichś tam trenerów, którzy układają się w inny sposób i cała ta twoja mapa, cała ta twoja strategia się poszerza, nie? I powiększa i ktoś ucieka w prawo, ktoś inny ucieka w lewo, jeszcze inny wciąga do gardy, a kolejny wraca do żółwia, a ty na każdą z tych technik z czasem masz odpowiedź i tak właśnie się tworzy swój styl, nie? To jest właśnie też super w jiu-jitsu, że patrz, sport jest jakby no, dla wszystkich taki sam, a nawet na pierwszy rzut oka jak bardzo różne to może być dla każdego z nas. Jestem przekonany, że zupełnie inaczej wygląda twoja kulanka niż moja, nie? A jeszcze inaczej wygląda Adama Wardzińskiego. Mimo, że wszyscy trenujemy ten sam sport, nie?
I właściwie wiesz, znowu z tymi rozbudowaniami, ja to znowu przerzucam w kontekście Brazylijany na życie, bo w życiu też tak jest, nie? Że te jakby negatywne sytuacje czy jakieś problemy, one z biegiem jakby wyzwań, które gdzieś tam sobie stawiasz, one się zwiększają, tak? Czyli wiesz, kiedyś dla ciebie problemem było, no tak, z przyjemnych rzeczy zapłacić duży rachunek za prąd, tak? A nagle siedzisz i zastanawiasz się, jak zapłacić leasing za Maserati. To tak no. Życzę nam tych Maserati oczywiście. Natomiast wiesz, i to jest dla mnie ta olbrzymia różnica, która wynika właśnie z trenowania brazylijskiego. Ja bardzo często używam takiego sformułowania, że Brazyliana to są szachy XXI wieku.
Tak, to jest generalnie bardzo, bardzo też takie znane określenie, że jiu-jitsu to są szachy na macie. I na pewno tak jest, na pewno jakby każdy kolejny ruch albo cię przybliża, albo cię oddala od jakiegoś tam sukcesu, ale ja na przykład mam takie też troszkę inne podejście niż do tego, co ty mówisz, bo tak jak mówisz z tym układaniem game planu od A przez B i tak dalej, tam te wszystkie, że musimy być gotowi na każdą ewentualność, na każdą reakcję naszego przeciwnika i musimy mieć to rozkminione, okej, to jest bardzo dobre podejście do zawodów, do treningu, ale ja na przykład w samej walce, w samej kulance, czy to na zawodach, czy to na sali, lubię być w takim stanie, kurde, bliskim, myślę, nie wiem, medytacji, bezmyślności, także mam po prostu czystą głowę i to wszystko, co przetrenowałem właśnie na tym moim, na tej strategii od A do B do C do tak dalej, to w samej walce chciałbym, żeby to było już tak zakorzenione, żeby nie trzeba było myśleć o tym, że okej, on teraz wstaje w prawo, to ja muszę go chwytać za łeb, tylko że właśnie głowa już jest czysta, a ty po prostu reagujesz, nie? I właśnie to podejście, o którym ty mówisz, takiego jasnego game planu i ułożenia sobie, To jest super treningowo, to jest super jako przygotowanie się na zawody, to jest świetne, żeby zrozumieć, co robię i dlaczego, ale ja właśnie najbardziej w jiu-jitsu kocham ten moment, kiedy mogę się kulać z kimś, kurde, 40 minut i ani jedna myśl nie jest w mojej głowie. Wiesz, o co chodzi? Taki, ja to naprawdę porównuję ze stanem takiej medytacji, że po prostu jesteś tu i teraz i reagujesz. Nie myślę, co kto do mnie dzwonił przed treningiem, nie myślę, co zjem po, nie myślę, co ten człowiek nawet teraz robi, tylko po prostu reaguję. I to jest, uważam, taki stan, którego każdy z nas powinien szukać w walce, czy to na zawodach, czy to na sali. No ale żeby w tym stanie właśnie takiej walki być coraz lepszym, no to tak jak mówiłeś ty z kolei o planowaniu, o strategii, no to takie trzeba mieć podejście do treningu, czy do tego, co chcę poprawić, czy co chcę zbudować, nie?
Znowu przyjdzieś moje pytanie, bo miałem zapytać cię o właśnie flow w Brazylianie i jak ty rozumiesz samo założenie flow, i to odpowiedziałeś, że to jest moment, w którym masz jakby sytuację pracy głowy niemalże zbliżoną do zen, gdzie po prostu robisz pewne rzeczy reaktywnie, nie myśląc o tym, tylko jakby skupiając się na pracy, czy skupiając się na takim 100% mindfulnessie tu i teraz, tak? Powiedz mi, jak twoje ocenie dla zawodnika, albo czy to mieszanych sztuk walki, czy brazylijskiego jiu-jitsu, jak właśnie istotne jest znalezienie tego flow?
Wiesz co, każdy zawodnik ma też jakby inny styl. Ja uważam, że w jiu-jitsu to przychodzi po prostu naturalnie z czasem, tak? Że jeżeli, nie wiem, chłopak przychodzi na salę, trenuje dwa razy w tygodniu przez, nie wiem, rok lub dwa, tak? Oczywiście zna jakiś tam wachlarz podstawowych technik, zaczyna też naturalnie odczuwać, co mu bardziej leży, co mu mniej leży. Ale tak naprawdę ja uważam, że to taka płynność, to znalezienie tych swoich jakichś wzorców ruchowych i nawet obserwacja, jakie jacyś pierwsi idole, to może być twój trener, a to może być André Galvão, wiesz, możesz sobie wymyślić, kto ci się podoba, ale jeżeli ty naśladujesz swojego trenera, jakichś idoli, coś tam oglądasz, też czujesz, co na ciebie działa, a co nie, no to po prostu przez godziny, godziny, godziny kulanek prędzej czy później dostajesz właśnie takiej swobody ruchu. To tak jak obserwujesz, nie wiem, piłkarza na boisku czy koszykarza, który, kurczę, robi crossovery, że przeciwnikom czy tam rywalom łamie kostki, tak? To jest wszystko kwestia po prostu roboty, nie? Oczywiście ta robota nie może być bezmyślna. To nie może być tak, że po prostu przychodzimy na matę i się napierdzielamy bezmyślni, chociaż czasem trzeba zrobić sparring, ale właśnie warto mieć na każdy trening, na każdy sparring, na każdy tydzień czy dzień jakieś założenie, tak? I na przykład ja przez bardzo długi czas miałem takie założenie, że właśnie chciałbym nabrać płynności w swoich ruchach. I bardzo fajnym narzędziem do tego jest dodawanie tak zwanych właśnie flow roll, tak? Takie kulanki. I kiedyś robiliśmy to u nas w klubie po rozgrzewkach, jako taka walka o pozycję, taka kulanka, gdzie wiesz, gdzie nikt nie chce na siłę pokazać swojej przewagi, tylko chcemy przerobić jakby całe jiu-jitsu. Ja się chcę znaleźć w każdej pozycji. W dosiadzie, z dołu, z góry, za plecami, przejść gardę, mieć gardę, żebyś ty mi ją przeszedł, sweepnąć cię na 12 sposobów, wszystko w przeciągu, nie wiem, 5 minut na przykład, tak? I jeżeli wtedy się nie chamimy na jakieś sytuacje, nie próbujemy się sobie ścisnąć głów z całej siły, tylko właśnie uczymy się płynnego wychodzenia z jednej pozycji w drugą. To jest fajne narzędzie, ale ja na przykład po czasie też zacząłem do tego dodawać poddania. Oczywiście nie, żeby poddawać czy kontuzjować się nawzajem czy coś takiego, tylko żeby je zauważać, żeby w takim właśnie flow rollu, tak? Czyli w takiej delikatnej kulance, takiej, gdzie nie czuję się zagrożony, jeżeli widzę możliwość, to łapię. Oczywiście nie muszę wyrywać ręki ze stawu czy głowy, ale chcę to zauważać. Ja na przykład teraz moim podopiecznym często robię tak, że flow roll właśnie nie do końca polega na tylko pozycjach, na tylko płynności, tylko właśnie zabieramy taką siłowaną kontrolę, bo wiesz, siła też jest, uważam, często błędne podejście u wielu ludzi, którzy trenują, że ktoś robi luźno, ktoś robi mocno. To tak nie jest do końca. Każda technika musi być poparta siłą. Jeżeli uciekam z jakiejś pozycji, to muszę w to władować moc, tak? To wiesz, jeżeli bym to robił leniwie, jeżeli bym to robił słabo, to po prostu nie ucieknę. To samo się tyczy jeżeli chcę wykończyć jakąś pozycję, tak? Załóżmy, mam chwyconą balachę, chłopią broni, no wiadomo, da się czasem to rozwiązać technicznie, ale zdecydowanie lepiej pierdolnąć martwy ciąg na jego łokciu i też jest okej, nie? I właśnie trzeba znaleźć to po prostu z czasem, z kulankami, z doświadczeniem, znajdujesz równowagę pomiędzy płynnym ruchem i pomiędzy technicznymi rozwiązaniami, a momentami, w których musisz użyć siły. Ja uważam, że ja na przykład uczę moich podopiecznych, że mogą odpoczywać w walce, mogą jakby uspokoić walkę w sytuacji, w której jest bardzo neutralnie, albo w sytuacji, w której oni dominują, tak? Czyli jeżeli jestem w pozycji bocznej, jeżeli jestem w dosiadzie, jeżeli jestem za plecami, jestem zajechany i mam jeszcze 3 walki przed sobą, to jest moment, żeby złapać 5 oddechów. Ale jeżeli jestem w czyjejś otwartej gardzie i on atakuje non-stop i tu próbuje mnie chwycić za kołnierz, tu za rękaw, tu za nogawkę, no to na pewno to nie jest moment, żeby odpoczywać. Tylko to jest moment, żeby wrzucić 4. albo 5. bieg, przejść gardę i tam sobie odsapnąć. Nie? Nie trzeba, wiesz, lecieć od razu płynnie do kolejnego ruchu. Nie? Ale no to jest wszystko kwestia godzin na macie i lat na sali. Nie? To każdemu przychodzi z czasem. No i teraz kwestia, kto jak dużo trenuje i też kto jak mądrze trenuje. Nie? Bo wiadomo, ciężka praca jest fajna, ale mądra praca jest jeszcze fajniejsza.
Jeżeli miałbyś dać to takie, wiesz, 3 typowe rady dla osób trenujących, dla początkujących, bądź nawet dla zaawansowanych, spłycone dosłownie do jednego zdania bądź do jednego słowa, to jakie takie 3 rady w twojej ocenie byłyby najważniejsze dla tych osób trenujących, czy to MMA, czy właśnie BJJ?
Myślę, że po pierwsze ludzie uważam, że teraz jest też taki przesyt trenerów i klubów i tak jak trenerów personalnych na siłowni jest więcej niż ćwiczących, tak samo trenerów sportów walki masz więcej niż adeptów, masz, kurde, możesz boksować i robić jiu-jitsu prawie na każdej siłowni. Także moja rada numer 1, zweryfikujcie, z kim trenujecie. A taką najprostszą weryfikacją są po prostu wyniki. Tak? Jeżeli w twoim klubie są zawodnicy, którzy osiągają sukcesy, a trener nie jest głąbem, tylko jest normalnym gościem, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. To jest moja rada numer 1. Weryfikuj, z kim i gdzie trenujesz i to jest po prostu też ważne, bo wielu wartościowych chłopaków, wartościowych potencjalnych zawodników traci czas w klubach, gdzie trenerzy mają podejście z lat 90. i takie kariery potem gasną na przykład, nie? Albo w ogóle się nigdy nie przebijają jakoś tam wyżej, a w innym otoczeniu mogliby mieć potencjał. Moja rada numer 2 to chyba po prostu wytrwałość i zaangażowanie, bo każda osoba, o której słyszałem, że ma turbo talent albo że mu coś przychodzi łatwo, to jak go bliżej poznałem, to się okazywało, że jest pracusiem i że po prostu zapierdziela więcej niż cała reszta albo mądrzej niż cała reszta. Także kwestia, no jeżeli chcesz być lepszy w jiu-jitsu, bądź na treningu, po prostu. Jeżeli masz czas, możesz trenować więcej, trenuj więcej. Jeżeli jesteś wymęczony tak, że nie dasz rady trenować więcej, to może pora potrenować mądrzej. Może nie każdy trening musi być na 100%, tak? Ale no, kwestia poświęcenia czasu i zaangażowania i każdy będzie, wiesz, dobry. Są zawodnicy, którzy mieli ciężkie starty, są zawodnicy, którzy wydawałoby się, że nie są predysponowani do danych sportów, a osiągają sukces właśnie zaangażowaniem, czasem i pracą, nie? Czyli pierwsze co, to właśnie z tego trenera, żeby sobie, że tak powiem, sprawdzić. Drugie to, żeby cały czas po prostu mimo wszystko trenować. I trzecia moja rada, czerp wiedzę właśnie też, tak? Jeżeli masz możliwość jechać na obóz, seminarium albo nawet potrenować z kimś z innego klubu, czy nawet z twojego klubu, ale z kim za często nie trenujesz, wykorzystuj to. Uważam, że ja wielu rzeczy się nauczyłem od gości, którzy wiązali kimono pasem, wiesz, niższym niż ja mam na sobie, tak? Mnie tak naprawdę, jeżeli masz otwartą głowę, to twój biały czy niebieski pas może nauczyć ciebie, nawet jeżeli ty jesteś czarnym pasem, tak? Może on zauważył jakąś technikę, która działa, albo że coś mu nie pasuje, a ty tego nie widziałeś. Także po pierwsze, trenuj z mądrymi ludźmi, po drugie, bądź wytrwały, a po trzecie, ucz się po prostu od wszystkich.
To są, wiesz, z perspektywy mojej, jako osoby trenującej długo te sporty walki, to chyba bym nie dał innych rad. I szczególnie ta numer dwa, zweryfikować, numer jeden, zweryfikować, kim trenujesz, to jest ten element najważniejszy i bezwzględnie na tym trzeba się skupić, bo tak jak mówisz, tych aspektów, czy ludzi trenujących i prowadzących zajęcia jest multum. Ja mam szczęście trenować pod genialnym trenerem, bo to muszę Patrykowi oddać, że wiesz, to, że generuje na każdych zawodach praktycznie jakieś medale i chłopaki jeżdżą i cały czas coś przywożą, to nie może być przypadek, bo to nie są jednorazowe strzały, więc...
Robicie coś dobrze po prostu, nie?
I te warunki, które on tworzy, wiesz, w takim małym mieście, jakim jest Zgorzelec, do tego, żeby chłopaki mieli gdzie trenować, gdzie się rozwijać, łącznie z tym, że robi siłownię, łącznie z tym, że wiesz, wstawiają warunki do MMA i tak dalej, no to jest, to widać, że to jest, wiesz, trener z prawdziwego zdarzenia. Ale jakby nie cukrując mu, bo i tak dostanę ciężki wpierdol na treningu, więc nie będę...
To też jest część jego roboty, żebyś właśnie ty dostawał wpierdol.
Ostatnie pytanie, jakie chciałbym ci zadać, bo zbliżamy się do prawie półtorej godziny, to jest takie nieco bardziej filozoficzne i nieco inne niż to, o czym sobie rozmawialiśmy. Jeżeli mógłbyś wrzucić jedno zdanie, jedno słowo, jeden cytat na billboard, który zobaczyliby wszyscy, wiesz, i mieliby z tego coś wyciągnąć dla siebie, to co byś na taki billboard wrzucił?
Ciekawe jest to pytanie. No dobra, ale moją grupą odbiorców są wszyscy ludzie na świecie, tak?
Wiesz, ważne zdanie dla ciebie. No to zobaczy po prostu każdy. Będziesz w takim miejscu, że wszyscy będą to widzieli.
No dobra, ważne zdanie dla mnie, to tutaj mogę się podeprzeć akurat rzeczywiście przykładem z mojego życia i w sumie dwie lekcje, które mój ojciec od dziecka mi wpajał do głowy i które uważam, że miały ogromny wpływ na to, kim jestem teraz i na to, jak właśnie też prowadzę siebie i swoje życie i wszystko, co się wokół mnie dzieje. Moi rodzice są artystami i generalnie ja uważam, że sportowcy i artyści mają bardzo wiele wspólnego. To są często takie właśnie gdzieś tam, wiesz, wolne dusze, nie do końca zgadzające się z takim zwykłym życiem typu, wiesz, praca 8 godzin, osiedle strzeżone, Passat w kombi, mały piesek, zaręczyny i tak dalej, nie? To są często w jakimś tam stopniu kwiaty. Czy to artyści, czy to sportowcy, to życie jest nie do końca standardowe. I mój ojciec od zawsze mi mówił, odkąd byłem małym dzieckiem, żebym znalazł coś, co mi sprawia przyjemność, co naprawdę chcę robić i żebym to robił. A prędzej czy później będę w tym dobry. No i jak będę w tym dobry, to będzie mi się to opłacało. Po prostu. Czyli znajdź to, co kochasz, rób to konsekwentnie, a prędzej czy później musisz w tym być dobry. A jeżeli będziesz dobry, ludzie będą chcieli ci za to płacić albo po prostu w jakimś tam stopniu osiągniesz sukces. I to jest zdanie, które ja zakodowałem od dziecka w głowie. Na szczęście znalazłem to brazylijskie jiu-jitsu w wieku gdzieś tam 13-14 lat. Teraz mam lat 28 i nie mam zamiaru zmieniać nic, tylko chcę więcej. Więc akurat w moim przypadku to jest bardzo prawdziwe, bardzo dużo mi to dało, nie? Także myślę, że to też jest dobra lekcja i to nieważne tak naprawdę od wieku, bo wielu ludzi też się boi zaczynać nowych rzeczy. Wielu ludzi do mnie pisze, czy 25 lat to nie za późno na zaczęcie treningów, czy 30 lat to nie za późno na zaczęcie treningów. Gościu, nieważne ile masz lat, jeżeli chcesz się lepiej poczuć, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, możesz mieć 60 lat i możesz przyjść na salę, poznać zajebistych ludzi, nauczyć się czegoś nowego i zadbać o swoje zdrowie. Nie? Nie musisz być mistrzem świata czarnych pasów, ale możesz zrobić dla siebie coś dobrego i dla wszystkich wokół siebie.
To jest 100% racji. Ja wiesz, ja zaraz skończyłem teraz 29, zaraz mam 3 dychy, nadal jestem białym pasem, a brazylijskie trenuję od 10 lat, 19 roku życia, więc jestem najstarszym białym pasem na sali, w sensie stażu treningowego. Ale jak to mówi Patryk, moje rozwody z brazylijskim są dłuższe niż moje powroty na matę.
No ale widzisz, cały czas dobrze mówisz o tym jiu-jitsu, to też jest istotne, nie? Że to nie jest tak, że rozwój wiąże się z obrazą jakąś, tylko cały czas twoje serduszko bije do tego sportu.
To jest sport, który uwielbiam, który kocham, który, wiesz, ewidentnie mnie krzywdzi fizycznie i psychicznie, bo jak wracam do domu, ktoś mnie podduł, to nie mogę spać w nocy, bo muszę to przeanalizować, gdzie dałem dupy. Więc wiesz, psychicznie też mnie krzywdzi. Tak jak na tym memie, gdzie, wiesz, facet budzi się koło żony i żona ma tam wzrok, na pewno mnie zdradza, a on myśli, czemu mnie przeslipował, czemu mnie złapał w to duszenie, nie? To jest dokładnie ta sama sytuacja.
Znajdź to, co kochasz i pozwól, żeby cię zabiło, nie? Czyli tak po części sportem nowym i z jiu-jitsu jest. Kochamy to, lubimy się dusić, bić i łamać, ale no to nie jest sport, to zdrowie, nie? To jest raczej gdzieś tam nadwyrężanie swoich, kurde, stawów i swoich organizmów ogólnie. Ale jeżeli to kochasz robić, no to chyba o to chodzi, nie?
Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za te półtorej godziny rozmowy. Bardzo ci dziękuję za tą analizę tego, o czym rozmawialiśmy i zdradzenie fajnych tajników, jeżeli chodzi o sukces waszej szkoły, i mocno wam kibicuję. Życzę, żeby to generalnie zostało 150 do zera, a nie 10 do zera. I mam nadzieję, że Gamer ładnie wskoczy w pierwszą walkę na UFC i pokaże, że Czerwony Smok to taki jest prawdziwy, wiesz, Red Dragon i pożre ich tam wszystkich żywcem. Mocno wam kibicuję i dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze coś nagramy po tym, jak, wiesz, chłopaki od was skoczą wszyscy do UFC i będzie tam 10 ludzi z Poznania, a nie jeden.
Super, bardzo dziękuję. I też, kurde, zrobię wszystko, żebyśmy byli jak najmocniejsi i żeby ten rozwój trwał, żeby nic nam się, wiesz, nic nam nie stanęło na przeszkodzie. Tak jak się zachwycałem tym, jaki mamy klimat w klubie, jak wszyscy wszystkim pomagają, to teraz właśnie nasza robota w tym, żeby to utrzymać i żeby ta wznosząca cały czas nas, wiesz, ciągnęła do góry, a nie żeby jakieś, kurde, wertepy po drodze nam wypadały.
Jasne, bardzo, bardzo wam kibicuję. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
Dzięki, Marku. Powodzenia, trzymaj się, cześć.